czasem można robić książki o matce w ogóle.
Dzień dobry Państwu. Chyba będzie za głośno, no ale... Witam Państwa na pierwszym spotkaniu w czasie sesji poświęconej popularno-naukowej sesji poświęconej Józefowi Mackiewiczowi. Ja tylko powiem dwa słowa, krótkie dwa komunikaty. Zaczynamy teraz po południu o 18 na ulicy Świętego Tomasza 35. Zapraszamy na następną część sesji, na spotkanie ze Stanisławem Frankiewiczem. Jutro o 14 spotkanie Kolegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego o godzinie 14 i kończymy o 18 w Janie Michalika panelem, w którym m.in. weźmie udział profesor Terlecki, Rokita, Paweł Chojnacki, tak? No to, ale na pewno Jan Rokita i profesor Terlecki. Także gorąco zapraszam i jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Przepraszamy Państwa bardzo. Dzisiejsza sesja miała się zakończyć filmem o Józefie Mackiewiczu. Niestety Telewizja Polska nam tego filmu nie udostępniła. Ja się zresztą nie dziwię o tym, co się dzieje w telewizji w związku z tym. Przepraszamy, może nam się jeszcze kiedyś uda te filmy pokazać. Telewizja ich nie pokazuje, ona nie chciała zezwolić na puszczenie tego filmu. Oddaję głos, ja reprezentuję jeszcze, chciałem powiedzieć, współorganizatora, jednego ze współorganizatorów Stowarzyszenia NZS 1980. Jest nam bardzo miło, że gościmy Wignatianą. Jak myśmy studiowali, tej uczelni nie było, a szkoda. Pewnie mielibyśmy tu swoje niezależne zrzeszenie studentów. Oddaję głos Wojtkowi Musze, który jest przedstawicielem głównego organizatora, czyli studentów dla Rzeczpospolitej. Proszę bardzo.
Tak, dzień dobry. Ja nazywam się Wojciech Mucha, jak już pan powiedział. Zajmiemy się dzisiaj twórczością Józefa Mackiewicza, dlatego że on jest osobą szczególnie ciekawą z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że to jest jeden z najwybitniejszych polskich prozaików, o czym zdaje się mało kto wiedzieć. No, ten proces zakłamywania tej postaci, proces umniejszania i jakby przemilczania Mackiewicza, to jest skrupulatnie budowana machina, która przez wiele lat była konstruowana, gdzie do Mackiewicza strzelano z kolejnych naboi, z półprawd, oskarżano o antysemityzm, kolaborację, wreszcie o germanofilię. Zajmiemy się tutaj na kilku przykładach, czego konfirmacją będzie i spotkanie dzisiaj z redaktorem Michalkiewiczem i jutro sesja poświęcona pisarzowi, kilkoma przykładami. Ja ze swojej strony opowiem, w jaki sposób wyglądało przywracanie postaci Józefa Mackiewicza w latach 80. i z początkiem lat 90. To się wiązało z wieloma aspektami, takimi jak spór o nadanie jednej z krakowskich ulic imienia Józefa Mackiewicza. Redaktor Bogdan Gancarz, tutaj obecny, którego serdecznie witamy, będzie opowiadał o swoich potyczkach na tym polu. No i wystąpił już dr Maciej Korkut, znany tutaj, przypuszczam, większości, który będzie opowiadał o tym, w jaki sposób Mackiewicz żył i mieszkał w Wilnie w czasie okupacji niemieckiej, potem sowieckiej, potem niemieckiej. I w jaki sposób to wyglądało. No z mojej strony to tyle, także chciałbym pana redaktora Bogdana Gancarza zaprosić. I tytułem wstępu to tyle. Proszę.
Dziękuję bardzo. Od razu uprzedzam Państwa, że być może będziecie Państwo rozczarowani, dlatego że moje wystąpienie nie będzie takim klarownym wykładem naukowym, jakim na pewno będzie zarówno wystąpienie doktora Korkucia, jak jutro wystąpienia kolejnych znawców tematów. Ja powiem nieco o moich fascynacjach Józefem Mackiewiczem. To może być ciekawe między innymi dlatego, z tego powodu, o którym wspomniał tutaj mój przedmówca, mianowicie o tym, jak Mackiewicz przenikał do świadomości ówczesnych młodych ludzi, co nie było takie proste. A moja znajomość z twórczości Józefa Mackiewicza sięga roku 1984, kiedy miałem dokładnie lat 23. Byłem studentem historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I kiedy latem 1984 roku po raz pierwszy znalazłem się wraz z krakowskim chórem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Lienzu, nie Lińcu, tylko Lienzu, takim małym 12-tysięcznym miasteczkiem we wschodnim Tyrolu w Austrii. Nie miałem zupełnie pojęcia o tragedii, która się tutaj niegdyś rozegrała. Mianowicie o tym, że późną wiosną 1945 roku Anglicy wydali w ręce sowieckie właśnie tam 50 tysięcy wojskowych i cywilnych Kozaków i Kaukasczyków, którzy szukali schronienia w Austrii. Nie miałem pojęcia, że te zbrodnie w Dolinie Rzeki Drawy opisał w swych książkach i reportażach właśnie Józef Mackiewicz, który przemierzał te tereny zimą 1945 roku w trakcie, jak to określił w tytule jednego ze swoich tekstów, ucieczki przed wyzwoleniem. Więc jak powiadam, będąc w tymże Lienzu, nie wiedziałem, że w hotelu pod Złotą Rybką, gdzie jadłem kolację, kwaterował niegdyś kozacki ataman Timofiej Domanow, że jest tu mały cmentarzyk, gdzie pochowano kozaków poległych w trakcie przymusowego pakowania do bydlęcych wagonów. Nie wiedziałem, ponieważ dopiero jesienią tego 1984 roku przeczytałem po raz pierwszy w wydanym poza cenzurą tomiku Mackiewicza Fakty, przyroda i ludzie. Zarówno opis wędrówki autora, jak i to, co się działo w Dolinie Rzeki Drawy. I była to właśnie pierwsza książka Mackiewicza, z którą się zetknąłem. I powiem wprost, że ta książka od razu mnie zachwyciła, bo jest to taki reprezentatywny zbiór tekstów dotyczących tego, co się działo na Wileńszczyźnie w Polsce w trakcie II wojny światowej oraz później na emigracji. Niektóre z tych tekstów to są zapowiedziami późniejszych książek Mackiewicza. Ale dwa lata później, w 1986 roku, będąc już zbrojny w tą wiedzę wyniesioną z książki Fakty, przyroda i ludzie, a tam właśnie były dwa teksty dotyczące tejże zbrodni w Dolinie Rzeki Drawy, byłem znów z chórem w Lienzu, więc oglądałem tam już zachowany kozacki cmentarzyk, łąki nad Drawą, baraki, w którym mieszkali ci kozacy wraz z rodzinami. Ten tom Fakty, przyroda i ludzie to właściwie było dopiero początek lawiny mackiewiczowskiej, która się na mnie wysypała w 1985 roku, kiedy podczas pobytu w Londynie w polskiej księgarni Orbis prowadzonej przez pana Jerzego Kulczyckiego, który hojnie obdarzał gości rozmaitymi polskimi książkami emigracyjnymi, dostałem wszystkie książki Mackiewicza, jakie były wówczas dostępne, zarówno te wydane przez Kontrę, ale nawet u niego odchowało się jeszcze pierwsze wydanie, wydane w latach 60. przez firmę Świderskiego, Sprawa pułkownika Miasojedów. Czytałem to wszystko po przemyceniu przez granicę wraz z żoną i no, czytaliśmy po prostu z wypiekami na twarzy, bo nigdy czegoś podobnego, z niczym podobnym żeśmy się jeszcze dotąd nie zetknęli. Ujmowała w tych książkach prawda, która, jak to napisał kiedyś sam Mackiewicz, co stało się już sloganem, która jedynie jest ciekawa. Prawda pokazana, gdy trzeba, panoramicznie, a gdy trzeba, to przyziemnie, ale nie w tym przyziemnie w sensie takim negatywnym, tylko w tym sensie, że opis drobnych szczegółów, opis przeżyć zwykłych ludzi. Tę prawdę Mackiewicz starał się rejestrować bez namiętności i uprzedzeń i dlatego niekiedy ona przybiera nawet taką bardzo oschłą formę. Definicja tej prawdy otwiera kontrę. Pisze on tam właściwie o dwóch prawdach, ale ta druga prawda była dla niego taką prawdą fałszywą, prawdą propagandową, ale warto przytoczyć właśnie definicję tej prawdy obiektywnej, dla niego najważniejszej. Więc ta prawda to ta, która ściśle otacza ziemię i wiernie odbija w wodzie płynące górą obłoki. Oddaje echem w górach. Rejestruje dokładnie szum lasu i trzciny nad jeziorem. Wie, gdzie ma leżeć każdy kamień w płytkim potoku i dlaczego wywołuje odgłos wiecznego plusku. Ta prawda słyszy najmniejszy szmer owadu i najbłahsze słowo ludzkie. Nie uśmiecha się jednak nigdy, nawet wtedy, gdy świeci słońcem poprzez płatki jabłoni na wiosnę. Ale też nie marszczy się, nie wykrzywia oblicza złością, nawet wtedy, gdy z obłoków czyni chmury i pędzi je nad płaską ziemią, zwiastując burzę. Nie okazuje ani miłości, ani nienawiści. Z niczego nie kpi, gdyż nic, co jest na ziemi, nie uważa za śmieszne. Nad niczym nie rozwiewa szat, gdyż nic, co jest na ziemi, nie wydaje się jej tego godne. Niczego nie zmienia i niczego nie przeinacza. Kto zabił muchę, ten zabił. Kto zabił człowieka, ten zabił. Jest idealnie obojętna, bo idealnie obiektywna. Jest prawdą całkowitą, gdyż przyrodzoną. Także według mnie jest to bardzo przejmujący opis, bo można sobie wyobrazić, że to jest taka prawda, która nawet nie potrzebuje udziału człowieka, tylko jakaś kamera umieszczona gdzieś tam nad chmurami to wszystko rejestruje i pokazuje. W czytanych wówczas książkach Mackiewicza ujmowała mnie również analiza komunizmu jako zarazy rozkładającej każde społeczeństwo i dotykającej egzystencji każdego człowieka, takiego nawet najmniejszego, mówiąc kolokwialnie, a nie tylko tych mocnych. I wszystko to opisane bardzo realistycznym językiem, który mimo to, a może dlatego, porywał czytelnika. Henryk Grünberg, pisząc kiedyś w Wiadomościach o Nie trzeba głośno mówić, tak to określił. Od dawna nie było w polskiej prozie tak wspaniałych opisów przyrody. Nie są to żadne tradycyjne dłużyzny. Są krótkie i celne jak strzał lub krótkie serie strzałów oddanych z nieprawdopodobną celnością. Biorąc właśnie pod uwagę ten barwny język i tą obiektywną prawdę, wcale nie dziwiły mnie spotykane w rozmaitych publikacjach wzmianki, że w emigracyjnych bibliotekach powieści Mackiewicza były dosłownie zaczytywane. Dlatego jeżeli się gdzieś zdarzy jakiś starszy egzemplarz książki Mackiewicza, to jest po prostu pomięty, podarty, wyplamiony. I co ciekawe, czytywali je tak nie tylko ludzie, którzy podzielali poglądy Mackiewicza, ale także ludzie, którzy byli wrogami tego, co on ukochał nade wszystko, czyli wrogami wolności, a na przykład zwolennikami komunizmu. Kiedyś udało mi się kupić na Allegro egzemplarz pierwszego wydania powieści Nie trzeba głośno mówić, wydanej przez Paryską Kulturę. I z podpisu własnościowego oraz notatek domyśliłem się, że jego poprzednim właścicielem był Aleksander Omilianowicz, dziennikarz i literat białostocki, który wcześniej był wysokim funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa, przesłuchiwał, torturował, łamał kości. I ta książka była dosłownie zaczytana, było tam masę podkreśleń. Więc jak powiadam, Mackiewicz przyciągał nie tylko przyjaciół, ale i wrogów. Jutro będziecie mieli Państwo szczęście słuchać między innymi pani Marii Zedenskiej. Wspominam o tym nie bez kozery, bo jest to jedna z najlepszych znawczyń twórczości Mackiewicza i która odegrała również dużą rolę w moim poznawaniu biografii twórczości tego pisarza. Mianowicie pod pseudonimem MZ. Ja zresztą wówczas myślałem, że może pod tym się kryje Marian Zaczyński, którego dzisiaj tu nie ma, bo akurat było tam sporo o Wileńszczyźnie, więc myślałem, że to Zaczyński, ale właśnie okazało się, że to jest pani Zedęcka. Pod pseudonimem MZ opublikowała w 1985 roku wstęp do podziemnego wydania, to było zresztą wydanie krakowskie, Zwycięstwa prowokacji Mackiewicza. To był tekst Józef Mackiewicz i Zwycięstwo prowokacji. I on był wówczas no, chyba najpełniejszym przedstawieniem twórczości Mackiewicza. Potem do tego doszły teksty Jerzego Malewskiego, czyli Włodzimierza Woleckiego, który z czasem stał się no, największym biografem Mackiewicza. Ukoronowaniem tych jego prac jest książka Ptasznik Wilna, z Wilna, której drugie wydanie wydało nasze krakowskie wydawnictwo Arkana. Czymś, co ujmowało i nadal mnie ujmuje u Mackiewicza, była filmowość jego powieści. I to jest coś, co może kiedyś, kiedy uspokoją się już te flukta i burze związane z walką o prawa autorskie do jego twórczości, być może po prostu kiedyś Mackiewicz zagości na ekrany. Według mnie jego powieści to są niemal gotowe scenariusze filmowe. Na przykład przedstawiona w kontrze na tle burzliwej historii Europy Wschodniej saga kozackiej rodziny Kolcowów mogłaby być kanwą wieloodcinkowego serialu, który wręcz pulsowałby różnorodnością narodów, charakterów ludzkich krain geograficznych. Mogła to być na przykład koprodukcja rosyjsko-polsko-niemiecko-angielska. Jako jeden z przykładów takiej sceny filmowej, jednym z przykładów jest dla mnie scena z kontry, gdy w 1920 roku wyczerpanych marszem młodziutkich rosyjskich kadetów uciekających przed bolszewikami wpierw przepuszczają przez liman Dniestrowy na teren Rumunii, a potem wyganiają w środku nocy półśpiących na stronę rosyjską, gdzie zbliżali się już bolszewicy. I też nie odmówię sobie tutaj zacytowania tego fragmentu, bo zobaczą Państwo, że jak powiadam, jest on tak plastyczny, tak obrazowy, że po prostu od razu mógł być przerobiony na scenariusz filmowy. Ujście Dniestru do Morza Czarnego koło Owidiupola tworzy szerokie na 9 km rozlewisko delty zwane Limanem. Z tamtej strony Limanu granica Rumunii ze staroturecką fortecą i miastem Akarmanem, swojego czasu opiewanym przez poetów. Rano w mroźnym słońcu zimowym wyraźnie widać białe mury fortecy, a od niej aż na tę stronę ciągnie się płaska jak stół tafla lodu zamarzniętego limanu. Ech, ręką podać wydaje się, mówią zebrani na rosyjskim brzegu ludzie. Stoją i mrużą oczy od blasku. Dlaczego stoją? Dlatego, że nie nadeszło jeszcze oczekiwane z godziny na godzinę zezwolenie Rumunów na przekroczenie zwarczej granicy. Ani dla wojska, ani dla cywilnych. Czekają, ma zaraz przyjść. Jeśli chodzi o kadetów, nie może być najmniejszej wątpliwości. Rzecz naturalna, że szkołę i dzieci wpuścić muszą w pierwszym rzędzie. Dowódca szkoły, pułkownik Biernacki, udał się już na tamtą stronę, aby załatwić formalności. I później dalej. Rano dnia 28 stycznia 1920 roku klasy Odeskiego Korpusu Kadeckiego ustawiają się w kolumnę marszową, schodzą z brzegu i wydłużonym czarno-kolorowym wężem idą po lodzie w nową przyszłość. Słońce świeci, nastrój jest podniosły i raczej wesoły. Cóż, dzieciom niedużo potrzeba, trochę wysokiego ciśnienia barometrycznego, perspektywa przygody, ciekawość. I tak dalej. W tej chwili staje się coś niepojętego. Z fortecy rumuńskiej błysnęło, ukazał się biały obłoczek dymu i razem z dalekim odgłosem strzału przecina powietrze syk lecącego powietrzu. Pocisku. Wyrżnął w lód o kilkaset metrów w prawo. Buchnął ogniem i wodą przed saniami jakiegoś uchodźcy. Lód zatrzeszczał, załamał się. Koń zadem osiadł do połowy w przerębli. Samie tylnymi płozami stanęły dęba. Krzyk. Wszystko zamarło na miejscu, tylko w uszach pozostał jeszcze szklanny dźwięk lodowych odłamków. Musieli się cofnąć, ale jest następny dzień. Mgła. Nie widać baszt Ackermanu. Pułkownik Biernacki wyjaśnił nieporozumienie, uzgodnił szczegóły z władzami rumuńskimi. Kadeci ponownie maszerują po lodzie limanu. Tym razem będzie wszystko dobrze i doraźnie. Oto już koń trafiony wczorajszym pociskiem, wmarznięty w przerębel trubiego wystaje z lodu, czerni się w rzadkiej mgle. Nagle z tej mgły naprzeciw wyłaniają się ludzie. Wielu z nich niesie kawaleryjskie siodła. Jak się okazuje, niebawem jest to ukraiński oddział atamana Strupa. Tym kadetom udało się przejść i spotykają ich paniusie i panienki grzecznie machające rękami na powitanie. Rozdają kanapki, gorące mleko, wino. Twarze ich wyrażają szczere współczucie. Kadetów prowadzą do budynku szkolnego. Nie ma tam wprawdzie ani słomy, ani nawet sienników, ale jest czysto, pachnie świeżo woskowany błyszczy, a głównie jest ciepło i przez to przytulnie. Jeden z bohaterów kontry, Mitya, zasypia tam kamiennym snem, aż nagle. Była godzina chyba pierwsza w nocy, gdy zbudził go ni to hałas, ni to senne widziadło. Zdawało mu się, że słyszy jakieś krzyki, wymyślania, kłótnie za drzwiami. Rozwarł powieki, aby się przekonać, czy to na jawie, ale zaraz zapadły mu sany i znowu zasnął. Czasem minuta, dwie snu wydają się bardzo długie, a może to było kilkanaście sekund zaledwie. Po raz drugi obudziło go kopnięcie buta. Napoj, wstawaj, won, marsz, precz, prędko! Od razu otworzył szeroko oczy. Nad nim stał żołnierz rumuński. Co to? Zapalono światła. Słychać było, jak na korytarzu wołał po francusku pułkownik Biernacki. To jest hańba i to dowie się o tym cały świat cywilizowany. Ale zaraz wypchnięto go do dalszych pokoi i głos ucichł. Do sali wszedł oficer rumuński. Był blady, z wyrazem od ręki na twarzy. Ręce jego drżały. Tymi drżącymi rękami wyjmował ze swej papierośnicy papierosy i wtykał je bezmyślnie dzieciom, które jeszcze nigdy nie paliły. Niestety, niestety, mówił po francusku. Taki rozkaz przyszedł. Nic nie mogę na to poradzić. Musicie wracać, wracać. 10-letni kadet rozpłakał się. Pognano ich z powrotem, znowu 9 kilometrów po lodzie limanu na stronę rosyjską. Maszerowali już po raz czwarty tym odcinkiem losu. Cytat długi, ale moim zdaniem właśnie doskonale oddaje tą filmowość. Po prostu widać, jak oni idą najpierw tam, potem z powrotem, potem w tej mgle, potem ta porażająca scena w tej szkole. Także to jest coś gotowego. Ale podobnie jest na przykład w powieści o 1920 roku w Lewej Wolnej. Jest tam taka scena w mińskim burdelu, gdzie ułani w tym bohater Karol Krotowski idą tam, żeby się zabawić, spotykają jakiegoś oficera, wybucha między nimi pijacka sprzeczka i Karol dostaje pięścią od tego oficera, pada, ale podnosi się i zrobił krok naprzód. W tej chwili Karol wyrwał szablę z pochwy i zakończonym rozmachem w jednym poświście i błysku klingi, omijając zwierzający się żrandol, ciął strasznie, rozrąbując tamtemu czaszkę prawie na dwoje. Dość! Wysyczał jednocześnie. Zapanowała chwila śmiertelnej ciszy, podczas której słychać było tylko, jak z rozciętej czaszki wycieka krew i występują jakieś pęcherzyki. Ból, pęk, ból, pęk i cichutki chrobot paznokcia lewej dłoni konającej. Ale przy tym poruszającym opisie właśnie tego robotu paznokcia. Ja już sobie wyobrażam, jak przy nowoczesnych środkach technicznych, przy nowoczesnym nagłośnieniu byłoby to w filmie nie tylko widać, ale i słychać. Jest inna wzmianka, która po prostu czytelnika poraża taką właśnie chłodną obojętnością. Mianowicie po tym, jak jest opis tego cięcia szablą, narrator pisze spokojnie. To rzadko zdarza się taki cios, bo na skuteczny cios szabli składa się dużo. Zaokrąglony zamach, prawidłowe pociągnięcie klingi, siła, a nade wszystko trafny kąt uderzenia, którego nie nauczy żadna instrukcja, tylko przyrodzona zdolność oka i wdrożona ręka. To prawda, że Karol posiadał najlepszą szablę rosyjską o klindze ze stali Złotousta i była ona nawet przesadnie wyostrzona, ale to też nie mogło decydować. Więc tu jest przykład też tego takiego beznamiętnego, niekiedy może nawet okrutnego mackiewiczowskiego opisu, ale który przybliża nas do tej prawdy. Kolejną taką sceną filmową również z kontry jest poruszająca scena owego Miti, który był w 1920 roku kadetem i od tego czasu nie widział swojego ojca. Spotkali się dopiero po 21 latach. Mitya w tym czasie był tak zwanym bezprzyzownym, później pracował bodajże jako agronom czy inżynier. Udało mu się uciec z frontu i frontu postanowił uciec w swoje strony nad Don. Tymczasem hutoru tam już nie było, kozacy zostali wysiedleni, ale ojciec wrócił. I właśnie jest taka scena, jak do tego hutoru zbliża się ten Mitya, jest ubrany w takie szare sowieckie łachmany i widzi tam starca o dużej siwej brodzie. Zbliżył się lewą ręką, przytrzymując worek na plecach, prawą kilę szynowy. Tamci patrzyli bez słowa. Rozmowa się urwała między nimi. Nie wy czasem będziecie Kolcow? Zapytał Mitya, zwracając się do starego. Starzec zimno zmierzył go wzrokiem. A tobie jaki tutaj interes? Jaki Kolcow szukasz? Potem tenże Mitya zostaje zrewidowany przez współtowarzyszy tego starego, czy nie jest jakimś zakamuflowanym bolszewikiem. I pokazuje swoje dokumenty. Jeden z nich czyta: Dymitr Aleksandrowicz Kalcow. Tak jest, tu napisane. W tej chwili badany podniósł wzrok na starca i powiedział: ja, Mitya. Twarz ta w bruzdach okolona brodą nie zmieniła wyrazu. Oczy po dawnemu pozostały barwy szarego lodu. Nastało krótkie milczenie, podczas którego stali naprzeciw siebie. Mitya prawie jak na baczność w czasie apelu w Łagrze. Pierwszy rozwalił ojciec. Oderwał się po ręczy mostu, podszedł bliżej. Wyciągnął palce, jakby był ślepy, dotknął nimi syna, pomacał jego ramiona, szyję, zapadły policzki i spytał: Mitya? Ja. Wtedy starzec opadł się całym ciężarem na ramieniu syna, spuścił głowę i patrzył na zagłocone deski mostu. Mitya stał wciąż wyciągnięty, prawie jak na baczność, podczas apelu. Dopiero po dłuższej chwili ojciec, nie unosząc opuszczonej głowy, odezwał się: my tu, Mitya, muzyki słuchamy. Słyszysz, Mitya, muzykę? Mitya nastawił uszu. Hen z zaprzegła, kto wie, może to jeszcze z nadtońca, z bardzo daleka, z zachodu, dochodził niewyraźny, porywany pod muchami wiatru głuchy odgłos agnów. Także no tutaj też sobie właśnie wyobrażam tą poruszającą scenę, kiedy kamera najeżdża na tych dwóch ludzi i ten stary ojciec opiera się na ramieniu syna, którego nie widział lat 21 i wspomina mu o tym, że słuchają tej miłej dla ich ucha muzyki, czyli armat zbliżającej się niemieckiej armii. Już na koniec tego wątku filmowego bardzo filmowy i bardzo poruszający jest też na przykład opis dywanowego bombardowania Drezna w sprawie pułkownika Mieszelidowa. I paradoksalnie ogromne wrażenie wywołuje zarówno straszna śmierć człowieka, jednego z bohaterów, Mariana Szatkowskiego, jak i szympansa z drezdenckiego zoo, który z okrwawionym kikutem lewej ręki biegnie na dwóch nogach, krzycząc jak dziecko, by po chwili zapłonąć i zwęglić się. Czym jest mackiewiczewski opis, jego dbałość o szczegóły tworzące pełny obraz niczym kamyki, mozaiki, przekonała mnie w 1995 roku podróż śladami Mackiewicza i wydanych kozaków. Wybrałem się w nią razem z przyjaciółmi, starym Oplem. Już przed wyjazdem z Krakowa sprawdzaliśmy te realie mackiewiczowskie. Zerknęliśmy do bramy przy ulicy Westerplatte 10, niegdyś Potockiego, gdzie Mackiewiczowie, bo Józef uciekał ze swoją żoną, musieli porzucić swoje bagaże, chcąc prędko ujść przed bolszewikami. przejeżdżaliśmy przez most Dębnicki, którego teraz wprawdzie jak wtedy nie broniła niemiecka warta, ale i tak trudno go było przebrnąć ze względu na korki. I potem droga, ta sama, którą przebyli Mackiewiczowie, czyli na Kalwarię, Bratysławę, Wiedeń. Chcąc dostać się do Włoch, oni podróżowali w lutym 1945 roku koleją. My przejeżdżaliśmy tą trasę samochodem. I już będąc we Włoszech, jadąc w kierunku Austrii, śledziliśmy tą trasę przemarszu kozaków właśnie z kontrą i z fakty przyroda i ludzie w ręku. Do Tolmetsa, gdzie w 1944 roku osiedliło się 20 tysięcy kozaków uchodzących przed bolszewikami pod wodzą atamana Tymoteusza Domanowa, najlepiej dojechać jest z Wenecji autostradą przez Udinę, a potem długą drogą. Po drodze uważnie spoglądaliśmy na cyprysy, pinie i platany, które niegdyś tak bardzo dziwiły kozackie kobiety, które były przyzwyczajone raczej do brzóz, klonów i topoli. W sennym miasteczku Tolmezzo niestety właściwie nikt nie pamięta już o tych kozakach. Tylko jeden z przechodniów przypomniał sobie, że zapytany o to, że jako dziecko widział, jak il generale Krasnow odbierał defiladę. A było to tak, pod koniec kwietnia 1945 roku skapitulowały wojska niemieckie we Włoszech i komunistyczne oddziały partyzanckie rozpoczęły energiczne działania na terenach zajętych przez kozaków. I dlatego kozacy jedyny ratunek przed tymi komunistami widzieli jedynie w ujściu na teren Austrii, gdzie zbliżała się armia angielska, więc sądzili, że tam będą bezpieczni i od komunistycznej partyzantki, i od bolszewików, od których uciekali. I jedyna wolna droga prowadziła przez przełęcz Plöken. Jak się zresztą okazało w trakcie naszej podróży, przy analizowaniu map Włosi tu używają innej nazwy, mianowicie przełęcz Krzyża Chrystusowego. Ale poza tym wszystko zgadzało się z opisem Mackiewicza. Więc na przykład na wysokości 831 metrów była wieś Timau, był nawiedzany przez okoliczną ludność kościółek i Christo, a nawet dwie kapliczki, o których Mackiewicz pisał. To świadczy o tym, jaka u niego była ta dbałość o szczegółów. Po drodze zboczyliśmy trochę, żeby przejechać wzdłuż rzeki Tagliamento przez Forni di Sopra, Ampezzo i Villa Santina, dlatego że tam drogi tego kozackiego obrotu ochraniali i postawieni przez Domanowa chłopcy ze szkoły junkierskiej, czyli szkoły podchorążych. Myśmy jechali bardzo spokojnie, wolną drogą w taki ciepły jesienny deszcz. Ale w 1945 roku, 1 maja, kiedy szli i jechali tam kozacy, lał niespodziewanie deszcz i te kozackie pułki, jak pisał Mackiewicz, szły po rozwiękłym gruncie obryzganym błotem po końskie brzuchy, wyruszające w kierunku zbawczy, jak myśleli Austrii. Pakowali pod ulewnym deszczem nawozy dobytek, zaprzęgali konie, rabowali kolaski i dwukołowe włoskie army. Znaczna część ludzi nie miała wszakże własnych podwód i szli piechotą, najczęściej pchając przed sobą ręczną taczkę, wózki dziecinne swoje wyproszone lub kradzione od Włochów. Inni mieli tylko wałki na plecach, a deszcz lał dzień i noc. Co chwila powstawały zatory, gdyż w tym tumulcie pędzono w dodatku bydło, owce, kozy. Był to z kolei piąty etap wędrówki, licząc od wyjścia do rodzinnych chat. Najgorszy ze wszystkich. Opel, którym jechaliśmy, jakoś dzielnie sobie radził na tych górskich serpentynach, ale wówczas Fiat, który wiózł starego kozackiego generała Krasnowa, generała, który stał na czele kozaków gdańskich jeszcze w trakcie wojny domowej, nie zdzierczył tej wysokości i stanął, musiał być ściągnięty na linię. I wówczas 3 maja zaczął padać śnieg i kozacy tam ciągnęli dalej w zadymce. I ta zadymka była tak wielka, że jak Mackiewicz wspomina, w dzień zrobiło się ciemno i nie tylko góra, ale nawet wierzchołki drzew znikły spod oczu. Jadąc, zjechaliśmy ku Przełęczy, gdzie są wsie wspominane również przez Mackiewicza Małten i Keczach. Mackiewiczowi bardzo łatwo było, znaczy łatwiej było opisywać niż innym te tragedie w Dolinie Drawy, dlatego że znał ów Lienz z autopsji, nie tylko z 1956 roku, kiedy przyjechał tu śladem właśnie tych wydanych Sowietom Kozaków, ale właśnie ze wspomnianej ucieczki przed wyzwoleniem. Bo w maju 1945 roku we wspomnianym hotelu Golden Fish pod Złotą Rybką zakwaterował się sztab Domanowa, to w lutym tego roku w hotelowej piwnicy schronili się przed bombardowaniem tata Józef Jancia z Ostturkmenische Waffen-SS wraz z żoną. A był to właśnie Józef Mackiewicz i Barbara Toporska, którzy na lewych papierach, jak to się wówczas mówiło, wraz z grupą podobnych im uchodźców uciekali przed wyzwoleniem do Włoch. Wspominam o tym hotelu jakby nie bez kozery, nie tylko dlatego, że sam go widziałem, ale to jest pewien istotny szczegół przy tym opisie. I Mackiewicz, pisząc kiedyś do Mieczysława Grydzewskiego w sprawie jednego z tych swoich tekstów, który miał się ukazać w Wiadomościach, pisał tak. Różne drobne szczególiki uwypuklają oddanie prawdy. Przykładowo, skreślenie przez pana nazwy hotelu Złota Rybka uważam za wielki błąd czysto literacki. Czy ataman Domanow zaprosił na ostatnią kolację kogoś, kto miał zawisnąć morskie tylko do hotelu, czy też do hotelu pod Złotą Rybką? To jest moim zdaniem duża różnica w oddaniu prawdy życia na naszym globie. I to położone w Dolinie Rzeki Drawy 12-tysięczne miasteczko Lienz, zimą przyciągające tłumy narciarzy, wygląda jak z bajki. Na rynku jest ratusz o takich dwóch baniastych wieżach, które niegdyś przypominały kozakom cerkiew. W rogu rynku jest maleńki kościółek katolicki świętego Antoniego, który przez lata był użyczany kozackiej wspólnocie prawosławnej, czyli tym kozakom, którym udało się uniknąć deportacji. A nawet i teraz, gdy do miasteczka zjeżdżają się prawosławni pielgrzymi, to udostępnia im się go na nabożeństwa. Na obrzeżach Lienców wznosi się olbrzymie średniowieczne zamczysko Bruk, które strzegło niegdyś przeprawy przez Izelę, dlatego że przez Lienc płynie nie tylko Drawa, ale również Izela. I kiedy siedząc w tym hotelu pod Złotą Rybką ubiłem sobie spokojnie austriackie piwo, to przypomniał mi się fragment książki Mikołaja Tołstoja, rosyjskiego historyka żyjącego w Anglii, który napisał wstrząsającą książkę Victims of Yalta, ofiary Jałty. I on tam opisywał takie głośne pijatyki kozackiego generała Szkuba. Gdy zapadał zmierzch, nad Lieńcem roznosił się śpiew Szkuba. Austriacy kelnerzy kręcili się wokół jego stolika na ulicy, obok hotelu Zum Golden and Fish, rozstawiając szlanki i butelki z wódką. Na głos bajki ze wszystkich stron spływali młodzi kozacy z żonami i przyjaciółmi. Bałajki i akordeony podchwytywały motywy i nawet w dostojnych austriackich mieszczan serce zaczynało bić w takt zaraźliwej melodii. Szkuba był takim bardzo znaną, popularną postacią wśród kozaków, bo był znanym partyzantem z okresu II wojny światowej. Na emigracji zarabiał jako woltyżer w cyrku. Później w czasie wojny dowodził pułkiem w 15. Korpusie Kozackim generała Helmuta von Panwica. I do Niemców przyjechał, kiedy dowiedział się, że tam jest reszta kozaków, chciał być blisko swoich. Ale aresztowano go wraz ze stacjonującymi w Dolinie Rzeki Drawy generałami, między innymi generałami krasnowymi, wspomnianym atamanem Domanowym, Kaukaszczykiem, sułtanem Kelecz-Gerejem oraz dowódcą 15. Korpusu Kozackiego Helmutem von Panwicem i wydano bolszewikom, a ci zaś powiesili ich w styczniu 1947 roku w Moskwie. W Lieńcu zachował się tor kolejowy, gdzie stały wagony, którym wydawano tych kozaków. zachowały się też baraki, w których oni mieszkali. Ale zachował się też mały cmentarzyk położony tuż nad rzeką Drawą. Właściwie wygląda to tak, jak opisywał Tomaszkiewicz w artykule po latach na miejscu zbrodni nad Drawą. Cmentarzyk maleńki, pośrodku pomnik, wokół krzyże kamienne, kilkanaście jest ich, bez nazwy. Zbiorowe mogiły, jeden tylko wyróżniony napis głosi, że tu leży podesał Gołowiński. Wszystko otoczone sztafetami. Czysto i ładnie utrzymane. Zawałem o kilka kroków płynie Drawa. W tej chwili płytka, kamienista, ale zawsze szybka. Rzeka górska, wiadomo, różnie bywają jej stany i różne jej poziomy. Cmentarz przy płynącej rzece zawsze budzi znajome refleksy płynącego czasu. I wówczas na nadrzecznych łąkach panowała cisza, przerywana tylko szumem płynącej Drawy, ale w 1945 roku te łąki rozbrzmiewały rżeniem kozackich koni, którzy byli pozbawieni jeźdźców i tententem wystraszonych wielbłądów, które mieli ze sobą Kaukaszczycy. Warto jeszcze wspomnieć, że raz w roku do Niemców zjeżdżają ocaleni kozacy albo ich potomkowie i niekiedy to są wstrząsające spotkania, bo na przykład w 2005 roku był tam ojciec Aleksander Protopopow z Australii, który jako dziecko był z bratem i rodzicami w tym obozie kozackim do stanu w Niemcu i matce i dwóm synom udało się uniknąć wywózki i pozostali na zachodzie, ale mniej szczęścia miał ich ojciec Aleksy Protopopow, który był oficerem jeszcze atamańskiego pułku Lewej Gwardii, tak zwanym starym emigrantem, który miano niby nie wydawać, a jednak go wydano. Spędził w łagrach 10 lat, potem nie chciano go wypuścić i synowi udało się go wydobyć ze Związku Sowieckiego dopiero w 1980 roku, czyli po 35 latach. Na koniec powiem, że ten cmentarzek jest bardzo dobrze utrzymany, opiekują się nim Austriacy. Miało tam powstać, nie wiem czy powstało, muzeum. Ale co ciekawe i smutne, że przywoływane tylekroć przez Mackiewicza powiedzenie nie trzeba głośno mówić odnosiło się również do tragedii w Dolinie Rzeki Drawy. Bo Brytyjczycy bardzo niechętnie przyjęli dwie książki Lorda Nicholasa Bettela o przymusowym właśnie wydaniu kozaków w ręce Sowietów przez Brytyjczyków oraz książkę Mikołaja Tołstoja Ofiary Jałty, która bardzo dokładnie pokazywała to zaangażowanie brytyjskich wojskowych i cywilnych władz przymusowe wydanie bolszewikom nie tylko tysięcy byłych obywateli sowieckich, ale także tzw. starych emigrantów. Ta książka Tołstoja wywołała wielki skandal, ponieważ obwiniała między innymi o udział w tym jednego z lordów i nie skończyło się na zwykłej niechęci, ponieważ Tołstoj napisał kolejną książkę na ten temat i wówczas sąd, do którego trafiła sprawa, nie tylko zabronił dystrybucji książki, ale nawet nakazał jej wycofanie z naukowej biblioteki Uniwersytetu w Oksfordzie, co zdarzyło się pierwszy raz od 18 roku. I nie koniec na tym, sąd skazał Tołstoja na 1,5 miliona funtów grzywny i 500 tysięcy funtów kosztów procesu. Co po prostu zrujnowało. Także okazało się, że nawet po latach nie trzeba o tym wszystkim głośno mówić. Także tyle tych moich wrażeń. Przepraszam, że trwało to tak długo, ale jak powiadam, takie były moje doświadczenia z Józefem Mackiewiczem w latach 80. i ta fascynacja trwa do dziś. Mam nadzieję, że ta fascynacja będzie również Państwa udziałem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za tą wspaniałą opowieść. Ja mam takie przekonanie, że to, o czym Pan mówi, ta plastyczność obrazu, ten poziom, szczegóły i to najważniejsze prawdę, no bo tak naprawdę to o prawdę chodzi, jako jedynie ciekawą, jak wiemy, sprawi, że wreszcie doczekamy się ekranizacji i kontry i drogi donikąd. No gorzej będzie, z niego trzeba głośno mówić, no bo dalej chyba jest takie przeświadczenie, że o tym, o czym pisał Mackiewicz w tej książce, no jednak głośno mówić nie trzeba. Myślę, że sobie do tego dojdziemy, jeśli nie dziś, no to na pewno jutro. Tytułem zakończenia, jednocześnie wprowadzenia do tego, o czym będzie mówił pan doktor Korkuć, chciałbym tutaj opowiedzieć o tym, no bo musimy sobie powiedzieć, dlaczego tak naprawdę ktoś, kto tak pięknie pisał, o czym mówił pan redaktor Gancarz, jest przemilczany i tak naprawdę drugowany ze świadomości. Los Józefa Mackiewicza można skwitować, tak jak już mówiłem, takim amerykańskim powiedzeniem: człowiek przeciwko maszynie. I ta maszyna to jest skrupulatnie dość budowana machina dezinformacji, półprawd, niedomówień. I tak naprawdę sprawa Józefa Mackiewicza, bo to już tak się utarło, że to tak używa się tego sformułowania, sprawa Józefa Mackiewicza sprawia, że na dzień dzisiejszy Józefa Mackiewicza nie zna praktycznie nikt oprócz grupki osób, które są nim szczególnie zainteresowane. Nie zna go ani bibliotekarka w Bibliotece Narajskiej, tak naprawdę. Nie znają go niektórzy wykładowcy tej uczelni. Nie znają go studenci filologii polskiej i krakowskich uniwersytetów. W książce Rabina i kamienie pisarzy wobec komunizmu, gdzie autorzy zajmowali się pisarzami, którzy byli szczególnie te komunistyczni. Nazwisko Mackiewicza jest zmienione jeden raz i to przywołane przez kogoś trzeciego. Można mnożyć takie przykłady. I trzeba się zastanowić, co jest tego przyczyną. Tak naprawdę wszystko rozpoczyna się wraz z wybuchem II wojny światowej, gdzie dla Mackiewicza zaczyna się okres najcięższy. Okres ten zakończy się dopiero wraz z jego śmiercią w 1985 roku. Wydarzenia, w których w czasie wojny będzie uczestnikiem oraz inicjatorem, wypadło nam znamie, i to nie będzie znamie takie podobne do obozowego, takiego odczłowieczającego tatuażu, który sprawia, że ludzie stają się numerami, a ich losy statystyką. Znamie Mackiewicza to jest znamie dość subtelne. Na pozór niewidoczne, jednak wraz z ostatnim wystrzałem na frontach ta jego walka się nie kończy. On nie będzie mógł się chwalić tym znamieniem czy blizną wojenną. O jego piętnie będą przypominać wymieniane w towarzystwie z konfidencją szepty, pomówienia, paszkwile, w końcu nędza, którego zetknie na zasiłek dla ubogich. On taką cenę zapłaci za bezkompromisowość, za postawę, którą wybierze z dość szerokiego wachlarza zachowań. Zapłaci mu przede wszystkim za decyzję, która dla jego przeciwników będzie pretekstem do ataków. Kiedy do Wilna wkraczają hitlerowcy w roku 1941, Mackiewicz odrzuca propozycję redagowania wydawanego przez nich gońca codziennego. Zdecyduje się jednocześnie na publikację w nim od czerwca do października 1941, o czym zapewne będzie mówił również, o tym okresie będzie mówił pan dr Korkuć, kilku artykułów opisujących rzeczywistość pod okupacją sowiecką, w tym swoje przesłuchanie przez NKWD oraz fragmentów z późniejszej książki Drogę donikąd. I co najważniejsze, relacje z pobytu w Katynie, bo Mackiewicz był jedną z pierwszych osób, które były przy ekshumacji grobów polskich oficerów. Opisywał też możliwość sojuszu angielsko-sowieckiego, który potem, jak wiemy, się zawiązał, przedstawiając go jako tragedię dla Polski. Jak pisze jeden z biografów Mackiewicza, Grzegorz Eberhardt, Mackiewicz jest autorem dwóch merytorycznych tekstów oraz kilku fragmentów prozy opublikowanych na łamach tego dziennika, które zresztą później wykorzystał w innych utworach. I to właśnie te teksty, które on publikował, a które tutaj na jednym z plakatów są fragmenty tych tekstów, stają się pretekstem do postawienia mu zarzutu o kolaborację z okupantem, na podstawie którego podziemny sąd skazał go na karę śmierci. I choć sam Mackiewicz ten wyrok śmierci nigdy nie wierzył, bo on nie został wykonany, ani nigdy nawet mu nie został dostarczony, to nie przeszkadzało to, żeby przykryć pisarzowi łatę skazanego na śmierć przez AK kolaboranta. Po dziś dzień taki stereotyp funkcjonuje, utrzymywany przez wrogów pisarza i jego twórczości. I choć grono rówieśników Mackiewicza nieużądnie się kurczy, to sprawa Mackiewicza trwa nadal. Trwa przy okazji przyznawania nagrody jego imienia, trwa przy okazji dyskusji nad odpowiedzialnością i rolą obu dwudziestowiecznych totalitaryzmów, trwa nawet przy okazji sporu lustracji, bo z tego, że Mackiewicz był zagorzałym antykomunistą, to krytykował każdą formę jakiejkolwiek współpracy z komunistami. I tak naprawdę Mackiewicz jest po dziś dzień niewygodny, o czym pisał święty pamięci redaktor Lipiński, który mówił, że anatema, jaka została nałożona na Józefa Mackiewicza przez komunistów, obowiązuje do dziś. Być może nie jest to najstosowniejsze porównanie, ale nazywa się jednak stałą mocą. W wolnej Polsce ze sprawą wielu środowisk Józef Mackiewicz dzieli go z frustracji. Nawet zmarły jest groźny dla żywych, bo daje świadectwo ich intelektualnego upadku i moralnego zaprzeństwa. Także ta anatema została nałożona nie tylko przez komunistów, nałożyli również ci, którym na pierwszy rzut oka z Mackiewiczem powinno być po drodze. I choć drogę życiową mu starała się uprzykrzać na szereg różnych sposobów, jak widzimy, nie zdołano sprawić, żeby ona zawiodła donikąd. I tym tytułem chciałbym zaprosić pana doktora Korkucia, który opowie nam o tym, w jakiej rzeczywistości musiał odnaleźć się Józef Mackiewicz w czasie II wojny światowej. Nie była to rzeczywistość łatwa, tym bardziej dla kogoś, kto chciał mówić prawdę. Zapraszam.
Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia przed tak szacownym gronem. Pozwolicie Państwo, że nie będę korzystał z mikrofonu, bo myślę, że w tej sali podołam własnym głosem. Natomiast rzeczywiście ten tytuł wstępu, który się pojawił wcześniej, w znacznym stopniu nakreślił kilka kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem Józefa Mackiewicza i jego twórczości, a właściwie bardziej samego Mackiewicza niż jego twórczości w dzisiejszej świadomości Polaków i nie tylko Polaków. Natomiast myślę, że w tej dyskusji, która dotyczy tak zwanej sprawy Mackiewicza, czyli oskarżeń o rzekomą kolaborację, w tej dyskusji najczęściej chodzi o zupełnie inne cele niż o rzeczywiste zbliżenie się do biografii Mackiewicza takiej, jaką ona była. Ja myślę, że Mackiewicz nie należał do ludzi nieistniejących, tak? Czyli nie należał do ludzi doskonałych. Myślę, że w wielu sytuacjach musiał podejmować decyzje, nad którymi później z pewnością się wielokrotnie zastanawiał, ale też był dzieckiem swoich czasów. I wcale nie mówię tutaj o tej kolaboracji tak zwanej z czasów niemieckich, bo wydaje mi się, że tam, gdzie rzeczywiście przyjrzymy się jego biografii, to można zobaczyć, przy uwzględnieniu tego, jakie były realia ówczesnego czasu, że to jest temat, użyję tutaj kolokwializmu, być może zbyt daleko idącego, ale jest to temat napompowany. O wiele poważniejszy, moim zdaniem, i o wiele bardziej rzutujący, między innymi na ocenę tamtych działań i na sprawę związaną z wyrokiem śmierci, czy domniemanym wyrokiem śmierci ze strony Armii Krajowej, jest problem wcześniejszy. Problem związany z aktywnością Józefa Mackiewicza w czasie okupacji litewskiej właśnie, a nie niemieckiej. I tutaj dochodzimy do tej komplikacji, która powoduje, że dzisiaj problem Wilna i Wileńszczyzny jest coraz bardziej niezrozumiały wśród Polaków. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ciągle się zastanawiamy, czy okupacja niemiecka została zastąpiona przez okupację sowiecką. Właściwie temat jest dosyć oczywisty, ale w sensie ilościowym, gdybyśmy mieli liczyć te okupacje, to z punktu widzenia Krakowa mamy do dyspozycji dwie, prawda? Najpierw byli Niemcy, później byli Sowieci. Natomiast z punktu widzenia Wileńszczyzny ta historia była o wiele bardziej skomplikowana. Mamy pierwszą okupację sowiecką, później mamy okupację litewską, później mamy okupację niemiecką. Przepraszam, okupację litewską, później drugą okupację sowiecką, później okupację niemiecką, później trzecią okupację sowiecką. To powoduje, że nawarstwiały się różne rzeczy, które też są mocno osadzone w tamtej wileńskiej historii. Ale niestety myślę, że o Mackiewiczu nie można powiedzieć, nie sięgając niemalże do przysłowiowego Adama i Ewy. Musimy tutaj dwa słowa wspomnieć o tym pojęciu, które tutaj jeszcze nie padło, a myślę, że paść powinno. Wielkie Księstwo Litewskie. To jest pojęcie, które znowu coraz mniej jest rozumiane. Wielkie Księstwo Litewskie, które składało się z ludności, która była gospodarzem tego księstwa. Wśród tej ludności można wyliczyć w dużym uproszczeniu trzy najważniejsze grupy, które, powiedzmy sobie, mają równe prawo do dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i równy problem z tym dziedzictwem. Te grupy to katolicy, którzy nie byli Słowianami, czyli ci, którzy dzisiaj są gospodarzami państwa po polsku nazywanego Litwą, po litewsku Lietuwa. Katolicy Słowianie, czyli ci, którzy byli utożsamiani z Polakami, ale Polakami litewskimi, Polakami tamtejszymi. To nie byli ci sami Polacy, którzy mieszkali pod Krakowem, to byli Polacy, którzy tam byli osadzeni na tamtej ziemi. No i prawosławni Słowianie, którzy, można powiedzieć, konstytuują dzisiejszy naród białoruski, który też nie ma innej historii, jak właśnie ta, Wielkie Księstwo Litewskie. Gdybyśmy na tej środkowej grupie, czyli na Litwinach, którzy z czasem zaczęli siebie określać Polakami, gdybyśmy skupili uwagę, to mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem, które jest bardzo skomplikowane, bo oni siebie jeszcze w XIX wieku określali jako Litwini, to znaczy Polacy. Ja już nie będę sięgał do Mickiewicza, ale chciałem przypomnieć, że dopiero w XX wieku, kiedy zaczynają się kształtować nowoczesne ruchy narodowe, kiedy Litwini, nowoczesny naród litewski, wywodzący się z chłopskiej części właściwie północno-zachodnich skrawków Wielkiego Księstwa Litewskiego, zaczynają o sobie mówić Litwini. Polacy w XX wieku zaczynają wprost mówić o sobie: my jesteśmy Polacy. Ale w przypadku budzenia się tych narodów do niepodległości mamy wciąż pomieszanie pojęć. Józef Piłsudski nie bez powodu o sobie mówił: my Litwini, czasami mówił: my Polacy, czasami znowu: my Litwini, bo to znaczyło co innego, to było podkreślenie pewnej regionalności. On nie miał wątpliwości co do swojej świadomości narodowej polskiej. Stąd mamy przy tym pomieszaniu różne zjawiska, takie jak postaci w rodzaju Michała Romera, który służąc pod orłem w legionach polskich, później staje się rzecznikiem Unii Polsko-Litewskiej po I wojnie światowej, a później wybiera Litwę, tak? Litwini, warto o tym powiedzieć, ci dzisiejsi, czyli ci, którzy mieszkają w państwie o nazwie Lietuwa, mają do dzisiaj problem historyczny związany z tym, czy po 1569, czyli po Unii Lubelskiej, jest jeszcze Litwa, czy to jest ich dziedzictwo, czy nie jest. To jest problem historiografii litewskiej przed wojną i problem historiografii litewskiej jeszcze dzisiaj, w dalszym ciągu. Znowu, Polacy nie bez powodu, kiedy zajęli Wilno w 19 roku, to Piłsudski wydał odezwę do byłych mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo on myślał o terytorium, którego współgospodarzami są i ci pierwsi, i ci drudzy, i ci trzeci. Kiedy w polskim wojsku funkcjonowała dywizja złożona z tamtych mieszkańców, to była dywizja litewsko-białoruska, tak? Tak się nazywało. Natomiast jeżeli chodzi o identyfikację narodową, musimy sobie powiedzieć o tym regionie rzecz bardzo ważną. Kiedy w czasie I wojny światowej Niemcy sprzyjający Litwinom, bo Litwini chcieli budować swoją państwowość właśnie w oparciu o Niemców, tak? Niemcy sprzyjający Litwinom przeprowadzili spis ludności na Wileńszczyźnie w 1916 roku. Ten spis pokazał jednoznacznie 89,8% ludności tejże Wileńszczyzny to byli Polacy. Tamtejsi Polacy, ci Polacy, prawda? Natomiast w samym Wilnie Polacy stanowili 50,1% ludności, Żydzi ponad 40% ludności, Litwinów było niewiele ponad 2%. W związku z tym musimy pamiętać o tym, o tej specyfice, o tej mieszance narodowościowej i o tym, że Litwa, Wielkie Księstwo Litewskie w tym pojęciu była terenem, który mógł zrodzić taką deklarację, o której za chwileczkę powiem, którą zatytułował Mackiewicz w swoim głośnym wówczas artykule My, Wilnianie, w artykule napisanym, wydrukowanym w języku litewskim. Ale zanim do tego dojdę, muszę przypomnieć oczywiście odrobinę historii. W roku 1939 Wilno nie było specjalnie bronione przez Polaków. Mówiąc, że nie było specjalnie bronione, mam tutaj na myśli decyzję generała Olszyny Wilczyńskiego, który przekonał ludzi, dowódcę polskich formacji, które jeszcze istniały, jeszcze były w Wilnie, przekonał po 17 września, kiedy już rozeszła się wieść o tym, że bolszewicy przekroczyli granicę Polski, przekonał, że w związku z niejasnymi rozkazami naczelnego wodza, w których padły słowa z bolszewikami nie walczyć, nie należy narażać mieszkańców na straty związane z działaniami tylko i wyłącznie mogącymi mieć znamiona symbolu. To była bardzo trudna decyzja, ponieważ właśnie żołnierze w Wilnie byli nastawieni na to, że ten symbol jest potrzebny, więc zamierzali bronić. Ale gro tych jednostek przekonana o takiej słuszności jednak tych zapewnień generała Olszyny Wilczyńskiego, który zresztą wkrótce potem zginął z rąk bolszewickich właśnie, wycofała się w kierunku Litwy, gdzie była internowana. Natomiast część młodzieży polskiej, część niektórych jednostek, które zostały na terenie Wilna, podejmowały potyczki z wkraczającymi wojskami bolszewickimi i w różnych częściach miasta walki trwały. Jak Państwo wiecie, na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow cała Litwa miała być w strefie interesów sowieckich, natomiast Polska do Wisły miała być w sferze interesów niemieckich, natomiast Polska do Wisły miała być obszarem zajętym przez bolszewików. W związku z tym, kiedy 18 września 1939 roku wieczorem wkroczyły do miasta jednostki sowieckie, właściwie rozpoczęto przygotowania do montowania tutaj Republiki Białoruskiej, Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Wilno miało w sposób oczywisty stać się stolicą tejże republiki, no bo dla ruchu narodowego białoruskiego jeszcze wcześniejszego, jeszcze tego niekomunistycznego, oczywiste było, że stolicą tej Białorusi ma być Wilno, tak? W związku z tym Sowieci także zamierzali ulokować tam nową stolicę Białorusi, ale uzgodnienia nowe, które nastąpiły w kolejnych dniach uzgodnienia, które sfinalizowała druga formuła paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli 28 września decyzja mówiąca o tym, że bolszewicy cedują na rzecz Niemców obszar między Wisłą a Bugiem, natomiast w zamian za to otrzymują poszerzenie swojej strefy wpływów o Litwę. To spowodowało, że Stalin zdecydował się na działania inne. Mianowicie już w październiku 1939 roku podpisał z Litwinami, a właściwie w pewnym sensie narzucił Litwinom układ, który z jednej strony spełniał marzenia tej przedwojennej Republiki Litewskiej, żeby wejść w posiadanie Wilna. Ten układ mówił o tym, że Okręg Wileński razem z miastem zostaną przekazane Litwinom, ale w zamian bolszewicy wymusili na Litwie zgodę na faktyczne ograniczenie ich suwerenności, na umiejscowienie w kilku miejscach Wileńszczyzny i Republiki Litewskiej sowieckich baz wojskowych. To spowodowało, że właściwie dokonano pierwszego kroku do okupacji całej Litwy. Ten pierwszy krok pociągnął następne kroki już wkrótce. Kiedy w tymże październiku 1939 roku uroczyście do Wilna wkraczali Litwini, było po 40 dniach okupacji sowieckiej. W ciągu tych 40 dni bolszewicy pokazali wszystkie swoje, można powiedzieć, możliwości, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób może wyglądać panowanie bolszewickie. Zdążono przeprowadzić i aresztowania NKWD, i systematyczny demontaż fabryk i mienia różnego rodzaju. W tym czasie też ludność cywilna była poddana różnorakim formom grabieży, co spowodowało, że rzeczywiście wejście wojsk litewskich, mimo że niewitanych przez ludność polską entuzjastycznie, spotkało się i z ciekawością, i z pewnym oddechem ulgi, bo wkraczały jednak jednostki cywilizowanego państwa, chociaż nie były to jednostki polskie. Charakterystyczne są reakcje komunistów, którzy już zgłaszali się do obejmowania urzędów w zajętym przez bolszewików Wilnie, dla których, jak pisze o tym m.in. Jerzy Putrament, dla których znowu pojawienie się na tych terenach burżuazyjnego państwa było czymś nie do przyjęcia i czymś tragicznym. Jednakowoż informacje o tym, że jaką cenę Litwa zapłaciła za zajęcie Wilna i Okręgu Wileńskiego, powodowały dosyć ostentacyjne kpiny Polaków, które wyrażano m.in. litewskim powiedzeniem nawiązującym do hasła Ruchu Narodowego Litewskiego, takiego głównego, którym na początku XX wieku się posługiwano. To hasło brzmiało Musu Vilnius, czyli nasze Wilno. Polacy od tego października mówili w ten sposób: Vilnius Musu, Lietuva Rusu, co znaczyło Wilno nasze, Litwa rosyjska, prawda? Więc to pokazywało, że już wtedy było jasne, że to się źle może dla Litwinów skończyć. Natomiast póki co przed swoimi dowódcami, przed również bolszewickimi komisarzami w Wilnie urządzano defilady wojskowe, ale jednocześnie początkowo nawet wykonywali Litwini dosyć znaczące gesty pod adresem Polaków. W od razu, kiedy weszły wojska litewskie, między innymi w sposób symboliczny zaciągnięto honorową wartę przy płycie ku czci Józefa Piłsudskiego na Rossie, tam gdzie jest serce marszałka pochowana. Też nie od razu przystąpiono do konsekwentnego lituanizowania Polaków. Ale jednocześnie już w listopadzie policja rozganiała polskie demonstracje, które odbywały się w dzień zaduszny, polskie manifestacje związane z podkreślaniem przywiązania do Polski i do polskości. 2 listopada uruchomiono gazetę polskojęzyczną, która miała tytuł Kurier Wileński. To jest bardzo ważne. To była gazeta, która nie była tylko i wyłącznie polskojęzyczna, ale jak mówiono wówczas, mimo stałych ingerencji cenzury, była to gazeta polska nie tylko z języka, ale też z ducha. Natomiast inny rodzaj aktywności wówczas podjął Józef Mackiewicz. Jeszcze przed zajęciem Wilna, ale już po podpisaniu porozumień, napisał artykuł Mes Wilniukai, My Wilnianie, w jednej z gazet litewskich wydawanych w Kownie. W ten sposób w treści tego pisma nawiązał do pewnego jednak lojalizmu wobec tego państwa litewskiego. Przy czym rzeczywiście chciał tutaj dokonać nawiązania ponad tym sporem polsko-litewskim o Wilno, nawiązania właśnie do idei Wielkiego Księstwa Litewskiego. Chciał podkreślić, że jest czas, jest możliwość na to, aby stworzyć podstawy porozumienia wobec wspólnego wroga. Tym wrogiem wspólnym jest bolszewizm jako taki, wspólne niebezpieczeństwa. Jednocześnie w listopadzie zaczął wydawać gazetę codzienną, był jej wydawcą i redaktorem zarazem, i w odróżnieniu od Kuriera Wileńskiego była to gazeta o wiele bardziej lojalistyczna wobec Litwinów. Była to gazeta, która starała się, akceptując przynależność Wilna do Litwy, starała się jednak nawiązywać do tego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, do dziedzictwa państwa, które jest państwem wielu narodów, w którym współgospodarzami na równych prawach mogą być różne narodowości, to znaczy i Polacy, i Litwini, i Białorusini, ale też i inne mniejszości, tak? Czyli Tatarzy litewscy, Karaimi, Żydzi. W każdym razie myślę, że działalność wtedy gazety codziennej wydawanej przez Mackiewicza zebrała, to jest moja teza, zebrała żniwo właśnie w czasie, kiedy zrobił kilka, powiedzmy sobie, zupełnie normalnych i racjonalnych publikacji w okresie okupacji niemieckiej. Ponieważ wtedy działalność tej gazety codziennej w czasach okupacji litewskiej spotkała się z oburzeniem wielu Polaków. Pewne przyczyny tutaj można zrozumieć, przyczyny tego oburzenia, i myślę, że było ono uzasadnione, ponieważ w sposób jednoznaczny krytykowano tam poprzedni rząd, ale też krytyka to nic nadzwyczajnego po takiej klęsce jak klęska wrześniowa. Właściwie to było rozczarowanie do Polski przedwojennej, było dosyć powszechne na różnych terenach Polski. Natomiast w gazecie codziennej nie zatrzymano się przed publikowaniem paszkwili godzących między innymi w pamięć Józefa Piłsudskiego. Nie robił tego osobiście Mackiewicz. Natomiast udostępnił łamy między innymi Piotrowi Kownackiemu, narodowcowi, który zamieścił artykuł pod tytułem Gdyby dziadek żył. Ten artykuł właściwie, tak jak niektórzy autorzy o tym piszą, był wulgarnym paszkwilem na pamięć Piłsudskiego, co spowodowało, że w Wilnie zapamiętano ten tekst i połączono go jednak z tym tytułem Gazeta Codzienna. Zapamiętano ten tekst jako coś, co przekracza granice rzeczowej krytyki. To było obrażanie pamięci marszałka, który wciąż był dla tamtej ludności szczególnie symbolem no, jednak wszystkiego, co wiązało się z chwałą i dumą z polskości. Co więcej, Litwini bardzo podchwycili tą nutę sporu, ponieważ pojawiły się polemiki, pojawiły się listy protestacyjne. Protestowali przeciwko temu między innymi oficerowie. Kilkuset się podpisało pod listem protestacyjnym. Oficerowie internowani na Litwie. Więc ja myślę, że ta działalność spowodowała, że za Mackiewiczem zaczęło się ciągnąć coś, co później już wymagało tylko pretekstu, żeby jeszcze znowu powiem kolokwialnie, żeby jeszcze mu, jak młodzież mówi, dokopać, prawda? W odniesieniu do Gazety Codziennej, w odniesieniu do okupacji litewskiej, to też raptem było to kilka miesięcy. Jak Państwo wiecie, w 1940 roku Litwa została anektowana przez Rosjan, rozpoczęła się okupacja sowiecka, ale żeby znowu nie popaść w jednoznaczność, ja podkreślam, że autorem tego paszkwilanckiego artykułu nie był sam Mackiewicz. Co więcej, Mackiewicz jeszcze na wiosnę 1940 roku, czyli zaledwie po kilku miesiącach wydawania gazety, no stanął w otwartym konflikcie z Litwinami, którzy dosyć szybko przystąpili do ostrej polityki lituanizacyjnej w odniesieniu do społeczeństwa polskiego, przystąpili do działań, które no, trudno było pochwalać. Zlikwidowali Uniwersytet Stefana Batorego, policja i bojówki litewskie napadały na mieszkańców, doprowadzały do różnego rodzaju prowokacji. W związku z tym warto pamiętać o tym, że już w marcu 1940 roku, a więc jeszcze przed okupacją sowiecką, Mackiewicz został pozbawiony funkcji redaktora tej Gazety Codziennej, bo wszedł w konflikt z litewską cenzurą. Więc wciąż on pozostawał niezależny i nie wiadomo, jakby to się dalej toczyło. W każdym razie w roku 1940 w czerwcu 300 tysięcy żołnierzy sowieckich zajęło całą Litwę. W związku z tym zaczęły się rządy nowego rządu ludowego, który poprosił, jak to sowiecka propaganda świetnie przygotowywała i sowiecka dyplomacja świetnie przygotowała, poprosił o przyjęcie Litewskiej Republiki w poczet Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, co do dzisiaj powoduje, że nawet na forum Unii Europejskiej w Brukseli Rosjanie mówią, że nie było żadnej okupacji Litwy, że to są bzdury. Przecież sama Litwa poprosiła o to, aby przyłączyć ją w poczet Republik Sowieckich. W związku z tym sytuacja się gwałtownie zmieniła. Gwałtownie zmieniła się sytuacja ludności polskiej, gwałtownie zmieniła się również sytuacja samego Mackiewicza. Rozpoczęły się rządy NKWD, aresztowania. Gazeta Codzienna wraz z Kurierem Wileńskim najpierw dostały oddzielne nowe redakcje, a później szybko zostały połączone w Prawdę Wileńską. Został do redakcji zostali włączeni komuniści tamtejsi, między innymi Stefan Jędrychowski, ale też Teodor Bujnicki, który w ramach Gazety Codziennej współpracował z Mackiewiczem. Z punktu widzenia politycznego w pełni się zgadzali, to znaczy byli ortodoksyjni antysowieccy. Natomiast Mackiewicz pozostał tym poglądom wierny. Bujnicki poszedł na żarliwą współpracę, został piewcą systemu komunistycznego, pisał wiersze ku czci Stalina i szczęśliwego życia w Związku Sowieckim. Finalnie w 1944 roku zapłacił za to życiem, został zlikwidowany przez jednego z żołnierzy Armii Krajowej na mocy wyroku Sądu Podziemnego. Fala aresztowań w 1941 roku została przerwana wraz z atakiem Niemiec na ZSRR. Jak Państwo na pewno wiecie, wagony z więźniami, które próbowano ewakuować, wyjeżdżały z Wilna w pośpiechu. Ostatnie wagony ostatniego pociągu nie zostały wypuszczone, ponieważ kolejarze je odczepili. I znowu, warto pamiętać, że wtedy tak naprawdę ludność polska na Wileńszczyźnie po raz pierwszy zobaczyła Niemców jako w roli wkraczających jednostek okupacyjnych. I na terenach włączonych do zachodniej, tak zwanej zachodniej Białorusi, na terenach tak zwanej zachodniej Ukrainy i na terenach Wileńszczyzny włączonej do Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej Niemcy byli witani w pierwszych dniach jak wyzwoliciele od bolszewickiej niewoli. Wydawało się ludności tych ziem Polski Wschodniej, że lepsze jest wszystko od bolszewizmu, który zagrażał podstawowym formom egzystencji, podstawowym formom przetrwania w miejscach zamieszkania ludności. Dlatego też Niemcy witani życzliwie bardzo szybko jednak pokazali, że nie ma wyzwolenia, jest zmiana jednej okupacji na drugą. To bardzo szybko poczuli i Polacy, bardzo szybko poczuli również w pewnym sensie Litwini, że nie będzie tak łatwo im realizować swoje aspiracje do odzyskania niepodległości. Ale przedział pomiędzy tymi narodowościami, to znaczy Polakami a Litwinami, zwiększał się, ponieważ Litwini utworzyli różnego rodzaju formacje, które współpracowały z Niemcami. Między innymi litewska policja Sauguma została podporządkowana Gestapo i aktywnie włączała się w realizację tych celów, które Gestapo realizowało. Natomiast Polacy znaleźli się po przeciwnej stronie barykady. Budowane tam od roku 1939 struktury konspiracji, które przetrwały zarówno pierwszą, jak i drugą okupację bolszewicką, przetrwały też rozdzielającą te dwie okupacje, okupację litewską. I tworzone były w ramach zarówno struktur cywilnych, jak i struktur wojskowych w dalszym ciągu. My byliśmy w tej wojnie od 1941 roku, staliśmy się sojusznikami Stalina. Litwini raczej wiązali swoje nadzieje ze zwycięstwem Hitlera. Józef Mackiewicz rzeczywiście podjął współpracę z pismem, tak jak się mówiło, na terenach Generalnego Gubernatorstwa, z pismem Goniec Codzienny, które było pismem, jak to się mówiło, gadzinowym. Jednakowoż chciałbym Państwu bardzo wyraźnie podkreślić, że to nie było tej samej miary pismo, jak te, które były wydawane w Krakowie czy w Warszawie. Goniec Codzienny był w drugiej połowie 1941 roku w sprawozdaniu Biura Wschodniego Delegatury Rządu na kraj, w sprawozdaniu za sierpień, za okres od sierpnia do listopada 1941 roku, oceniony w następujący sposób. Jakkolwiek pismo to znajduje się pod silnym nadzorem władz okupacyjnych, to jednak poziomem swym i treścią wyróżnia się dodatnio w porównaniu z gadzinówkami redagowanymi w Generalnym Gubernatorstwie. Pismo to nie jest bojkotowane przez Polaków, gdyż samo jego ukazanie się i duży nakład, 135 tysięcy egzemplarzy, świadczą wobec okupantów o polskości kraju wbrew zapewnieniom litewskim. Specjalnie chciałem zwrócić uwagę na ten charakter Gońca Codziennego, bo to umyka w ogóle w tych dyskusjach na temat tak zwanej sprawy Józefa Mackiewicza. Natomiast mam świadomość, że to jest w gruncie rzeczy trochę jakby nie na temat biografii Mackiewicza. Bo tak jak już tutaj kolega mówił, Mackiewicz zamieścił tam czterokrotnie swoje teksty. To były teksty, które w żaden sposób nie mogą być uznane za teksty proniemieckie. Nie ma tam żadnych treści, które mogłyby świadczyć, zasługiwać na miano treści kolaboranckich. Tak naprawdę były to wszystko teksty, które były poświęcone martyrologii ludności pod okupacją sowiecką. Co ważne, wszystkie były zamieszczone w pierwszym okresie okupacji niemieckiej, kiedy ona jeszcze nie pokazała w całym rozkwicie swojego oblicza. Więc były tam dwa fragmenty powieści, które weszły później do tomu Droga donikąd, na temat martyrologii Polaków z Wileńszczyzny w czasie okupacji sowieckiej, i zamieścił też dwa felietony. Jeden o masowym mordzie dokonanym przez Sowietów w miejscowości Prowieniszki, a drugi o konsekwencjach, tutaj też wspomniane, o konsekwencjach sojuszu anglosowieckiego dla Polski. Te konsekwencje sojuszu, znowu, to nie była jakaś analiza typu idźmy z Hitlerem, on da nam wolność, nic podobnego. Tak naprawdę było tam podkreślenie przede wszystkim, że bolszewizm jest największym niebezpieczeństwem w ogóle ludzkości w XX wieku. Jest to, tak jak to napisał, jest to największe nieszczęście XX wieku. Natomiast po tym, jak okupacja niemiecka pokazała swoje zęby już na dużą skalę, warto to powiedzieć, już nie podejmował żadnej współpracy. Już nawet nie pisał nawet tekstów, nazwijmy to, wspomnieniowych czy dokumentacyjnych na temat okupacji sowieckiej. Robienie z tego jakiejś biograficznej afery moim zdaniem jest pewnym nieporozumieniem. Natomiast myślę, i jeszcze raz chcę wrócić do tej tezy, myślę, że pojawienie się nazwiska Mackiewicza w pewnym sensie było tutaj, jeżeli chodzi o opinię, było zestawione z tym, że jak weszli Litwini, to był w sposób jednoznaczny kojarzony z pewnym, jak to niektórzy nazywali, lojalizmem wobec litewskiego okupanta. Ale wiecie Państwo doskonale, że to są problemy, które należałoby rozpatrywać oddzielnie. Myślę, że w pewnym sensie tragedią biografii Mackiewicza jest to, że w tym drugim okresie płacił jeszcze za działalność w okresie litewskim. Co jest szczególnie ważne? Przypomnę Państwu Znowu z pełną świadomością, że to jest na marginesie. Przypomnę Państwu nazwisko człowieka, który jest zapomniany, który się nazywał Czesław Ancerewicz. To był redaktor Kuriera Codziennego. Ancerewicz jako redaktor Kuriera Codziennego, a nie tylko jakiś tymczasowy publicysta, rzeczywiście odpowiadał za funkcjonowanie tej gazety i rzeczywiście za to zapłacił. Został zastrzelony z wyroku Sądu Podziemnego. Ale charakterystyczne jest to, że człowiek, który miał wykonać ten wyrok, opowiadał o tym w ten sposób. Ancerewicz mówił przekonująco, bo przed wykonaniem wyroku odbyli rozmowę po prostu. Ancerewicz mówił przekonująco i po tym, jak obserwowałem wywózkę moich przyjaciół Sołtyszewskich w 1941 roku, prawie mu uwierzyłem i naprawdę pomyślałem, że wyrok na niego mógł być jakąś pomyłką. Podkreślam, to jest o Ancerewiczu, a nie o Mackiewiczu. Było mi cholernie głupio. Zameldowałem o wszystkim Władkowi Leśniewskiemu, ale ten powiedział, że jest rozkaz i trzeba Ancerewicza sprzątnąć. Prosiłem, żeby mnie do tego nie wyznaczał, ale nie zgodził się. Utargowałem, że nie będę do Ancerewicza strzelał, a tylko będę ubezpieczał Antka. Takie pseudo miał teraz Zyndram Kościołkowski. Rzeczywiście Ancerewicz został zastrzelony, ale redaktor, zabójstwo redaktora tej gazety już wzbudziło kontrowersję. Więc proszę Państwa, proszę, żebyście Państwo to zestawili z tym wszystkim, co dotychczas powiedzieliśmy o współpracy Mackiewicza z tą gazetą, z Gońcem Codziennym. Szanowni Państwo, wyroki Armii Krajowej były wydawane w warunkach nienormalności i nienormalności politycznej i też nienormalności sądowniczej. One często musiały, nie z własnej woli, lekceważyły okoliczności, ale musiały, były skazane na to, żeby podejmować decyzje, które mogły wzbudzać kontrowersje i musiały wzbudzać kontrowersje. Co więcej, czasami my mamy do czynienia z wyrokami, w których podtekście było jeszcze coś, o czym nie wiemy. Tak mogło być w przypadku Ancerewicza, ale wykonawcy nie byli informowani o tym, co jeszcze go obciąża. Mieli wykonać rozkaz i już to zrobić. Natomiast bardzo często ani dokumentacja się nie zachowała. Bardzo często jest też tak, że w powojennych okolicznościach nigdy nie dowiedzieliśmy się wszystkich kulis związanych z tym, na jakiej podstawie były wykonane niektóre wyroki śmierci. Pamiętajcie Państwo też, że byliśmy uwikłani w różnego rodzaju okoliczności. Mamy ludzi, którym dzisiaj z przyjemnością byśmy stawiali pomniki, a którzy też mieli tego rodzaju problemy, jak chociażby Adolf Pilch, Góra Dolina. Człowiek, który walczył, z konieczności walczył również z bolszewikami na Nowogródczyźnie, walczył z Niemcami, a później był po wielkim rajdzie zgrupowania nadniemeńskiego, był dowódcą zgrupowania Campinos w Powstaniu Warszawskim, prawda? Piękna postać, ale nałożyły się różne okoliczności, które pokazywały, że gdzieś zapadały takie, a nie inne wyroki. To są tragedie ludzkie, ale to są też tragedie związane z funkcjonowaniem podziemnego wyroku wymiaru sprawiedliwości w warunkach nienormalnych. I nie osądzajmy tych wyroków tak, jakby mogli wzywać podsądnych, siedzieć w wysokim budynku i godzinami zastanawiać się, jak procedować poszczególne sprawy. Myślę, że szacunek dla Jana Nowaka Jeziorańskiego, którzy negatywnie postrzegali Mackiewicza, szacunek dla Stefana Korbońskiego, który negatywnie postrzegał Mackiewicza, i szacunek dla samego Mackiewicza jest do pogodzenia, ponieważ to byli ludzie, którzy byli uwikłani w konkretną historię w różnych miejscach struktur państwa podziemnego. Natomiast my dzisiaj możemy na to wszystko spojrzeć z góry i jedno drugiemu nie przeczy. Ale Wracam do Wileńszczyzny. W skrócie już tylko powiem, ponieważ najmniej znane są te okoliczności, które były związane z początkiem, pierwszymi latami Wileńszczyzny i okupacjami, które tam miały miejsce. Natomiast musicie Państwo też wiedzieć, że Mackiewicz dosyć radykalnie oceniał sytuację polityczną, w jakiej znalazło się państwo podziemne, a właściwie państwo polskie w czasie II wojny światowej i też Armia Krajowa. To przysparzało mu wrogów, że mówił to, co myślał wprost. W okresie powojennych dysput, roztrząsania tego, co by mogło być, ale co nigdy nie nastąpiło, jeżeli chodzi o odzyskanie niepodległości po wojnie. Dlatego też myślę, że czym innym jest zastanawianie się, kto gdzie, kiedy miał rację, a czym innym jest spojrzenie na te dyskusje jako pewien objaw normalnych rozterek, jakie miało pokolenie, które doznało niepodległości, a zostało skazane na życie bez tej niepodległości. I nie ma nic dziwnego w tym, że olbrzymie kłótnie dzieliły Polaków po powstaniu styczniowym. I oskarżenia, i rozdzielanie czasami jakichś drobnych decyzji na wiele części, co się wydaje dzisiaj czasami aż nazbyt drobiazgowe, ale to jest taki czas poklęskowy. Myślę, że w odniesieniu do II wojny światowej powinniśmy pamiętać, że mamy do czynienia z czasem poklęskowym i z czasem rozdrapywania ran, rozerwanego pomiędzy szacunkiem dla symboli a gruntowną analizą rzeczywistości po tym, jak już wiedzieliśmy, co było później. Ale kiedy decyzję podejmowano, niekoniecznie to wiedziano. Wilno w roku 1944 stało się przedmiotem okupacji sowieckiej. Trzeciej już. W roku 1944 próbowano zrealizować pomysły, które były próbą ratowania niepodległości Polski wbrew okolicznościom. I krytyka, z którą te próby się spotykały, też często pomijała to, że nie mieliśmy alternatywy w rodzaju wybrać rozwiązanie doskonałe albo nic nie robić. My mieliśmy alternatywę nic nie robić albo próbować ratować cokolwiek w warunkach skrajnie niesprzyjających. I taka próba zasługuje na, niewątpliwie na szacunek. I nic dziwnego, że w skrajnie niesprzyjających warunkach też została skazana na porażkę. W roku 1944 w lipcu Wilno zostało zajęte przez Rosjan. Natomiast Mackiewicza, jak już wspomniano, w tym czasie na Wileńszczyźnie nie było. Ja na zakończenie, tylko żeby jeszcze Państwu pokazać coś, co jest takim epilogiem historii wileńskiej, chciałem przypomnieć, że podziemie na Wileńszczyźnie jeszcze wiele lat po 1944 roku podziemie polskie funkcjonowało. Litewskie podziemie funkcjonowało tam, gdzie mieszkali Litwini. Podziemie polskie funkcjonowało na Wileńszczyźnie. Jakbyście Państwo spojrzeli na mapę okręgów podziemia litewskiego, zamieszczaną w litewskich książkach dzisiejszych, no to Wileńszczyzna jest pustą plamą, bo tam po prostu nie było Litwinów. Więc jak się miały tam utrzymać jednostki? Wiecie Państwo, że trwale zmieniła stosunki ludnościowe ekspatriacja, która nastąpiła w latach powojennych. O pomstę do nieba woła to, że wciąż są tacy, którym przechodzi przez gardło słowo repatriacja w odniesieniu do Polaków z Wileńszczyzny. Oni byli w ojczyźnie, w Wilnie, a do Krakowa to oni przyjeżdżali tak jak przyjeżdżali między Polaków, ale przyjeżdżali w obce sobie strony. W nowe miejsce, Więc to było porzucenie ojczyzny, wymuszone okolicznościami, ale te okoliczności wyglądały w ten sposób, że starano się na siłę wtedy sprowadzać ludność litewską. Sowieci, budując znowu Litewską Socjalistyczną Republikę Radziecką, sowiecką, chcieli dokonać tym razem pewnego rodzaju daleko idącej lituanizacji całego regionu, ale obawiano się wypędzać zbyt żywiołowo Polaków ze wsi, ponieważ zagrażało to funkcjonowaniu gospodarczemu tego regionu, bo w odróżnieniu chociażby od wielu regionów na Ukrainie dzisiejszej, nie było pół wsi polskiej, pół wsi ukraińskiej, tylko całe wsie były złożone z Polaków. Więc na wsiach paradoksalnie tworzono często trudności związane z tym, żeby wyjechać na tereny zaburzańskie, patrząc z tamtej strony. Natomiast w mieście starano się żywiołowo forsować oczyszczenie miasta z Polaków. I na zakończenie przeczytam Państwu tylko fragment pamiętnika z jednego z mieszkańców Wilna z 1945 roku. 22 marca 1945. Do Wilna sprowadzane są w trybie przymusowym grupy młodzieży litewskiej, głównie dziewcząt, z rozmaitych zakątków Litwy w celu zapełnienia luk w przedsiębiorstwach i instytucjach wywołanych przez wyjazd Polaków na zachód. Wyrwana ze swoich środowisk domowych i przymusowo przywieziona do Wilna młodzież litewska daje głośno upust swemu niezadowoleniu, przeklinając w cudzysłowie stolicę, w której nie może porozumieć się w swym języku ojczystym i gdzie jest narażona na rozmaite przykrości codziennego bytowania. Tym bardziej, iż w znakomitej większości wypadków nie czuje się na siłach do wykonywania tych obowiązków i prac, którymi została obarczona. Akcja zwożenia najmłodszej młodzieży litewskiej, która według tezy oficjalnej nie została zarażona rozmaitymi izmami, zainicjowana została przez Komsomol Litwy. Młodzież musi być aktywnym organizatorem tereny budowy litewskiego, sowieckiego Wilna. Sowieckaja Litwa. Dziękuję bardzo.
Ja bym się zastanawiał, słuchając tego, jakby Mackiewicz skomentował dzisiejsze stosunki polsko-litewskie. To wszystko, co mamy do czynienia w kontekście nazewnictwa ulic, w kontekście nauki języka polskiego, w kontekście obywatelstwa. No i temat, który jest no, nieporuszany za często, a jeśli poruszany, to przez pryzmat taki bardziej rzeszowy, jednostronny. Dlaczego polscy kibice biją się z ulicą tylko i wyłącznie w Polsce i w Wilnie? I zgodnie. Coś tam musi być w powietrzu, skoro.
Ja myślę, że tutaj psychologii kibiców to nie rozdrobnimy na części pierwsze i może nawet lepiej, żebyśmy się tym nie zajmowali. Natomiast jeżeli chodzi o Mackiewicza, także trudno wsadzać nieżyjącemu już człowiekowi jakieś myśli do głowy. Natomiast niewątpliwe jest jedno. To, co dzisiaj Litwini realizują, to na pewno jest odwrotność tego, do czego nawet w okresie tej okupacji litewskiej Mackiewicz chciał nawiązywać, to znaczy do myślenia o jakimś powrocie do kraju Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bo to, co dzisiaj realizują, to jest podsycona pewnego rodzaju zapiekłością i daleko idącym nacjonalizmem lituanizacja społeczeństwa i to forsowna, robiona za przyzwoleniem w znacznym stopniu krajów sąsiednich. Mimo wszystko wydaje mi się to nienormalne i wątpię, żeby komukolwiek z ludzi przywiązanych do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego to się podobało i żeby mogło się spotkać z akceptacją.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, proszę od mikrofonu, nie mam tak donośnego głosu jak pan doktor. Zapraszam panią Justynę Rolińską, która w imieniu Fundacji Czynnie Niepodległościowego opowie nam o czymś, co będzie prowadzić do tego, o czym ja z kolei powiem, a mianowicie o wydawnictwach podziemnych i o sposobie recepcji twórczości Mackiewicza w latach 80. Ale to za chwilę. Uczestnicy tych czasów są również wśród nas, więc później możemy liczyć na na jakieś pytania do nich, lub może sami ktoś się opowiedzieć. Proszę bardzo. Proszę uprzejmie, proszę.
Bo chciałam podziękować panu doktorowi za historię, którą ja na sobie przeżywam. Wszystko, jestem linianką. I to, co pan powiedział, to ja wszystko to dokładnie przeżyłam. Całkowicie, to wszystko prawda. W 1945 roku rzeczywiście przyjechaliśmy do Polski jako repatrianci wypędzeni. Bo wszystko mi zostało. Zawsze wspominam te czasy, to się bardzo denerwuje. I rzeczywiście, jak przyszli Niemcy do Wilna, oswobodzili przed strasznym strachem, jak wywózki na Cyberię. Ja byłam malutką dziewczynką, a tylko czekaliśmy, kiedy nas wywiozą. Moi rodzice gimnazjalni w Wilnie, nauczyciele gimnazjalni, ale inteligencja i Niemcy nas wyzwolili. Bo rzeczywiście to było przerażające. I to tylko chciałam wiele podziękować. To była historia, moja historia życia. Całą. Dziękuję wam.
Dziękuję pani bardzo. No jak widać, wciąż są żywe sprawy, o których mówił pan doktor, o których pisał Mackiewicz, o które w dalszym ciągu są sprawami, o których stajemy się głośno nie mówić. Dobrze, tym samym daję głos pani Justynie i zapraszam do wysłuchania.
Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego przygotowała niewielką ekspozycję, która znajduje się na parterze tego budynku, na której zaprezentowane zostały niektóre wydania utworów Józefa Mackiewicza, które ukazały się w drugim obiegu wydawniczym w okresie PRL-u. Dla niewtajemniczonych przypomnę pokrótce, że mianem drugiego obiegu określamy ruch wydawniczy niezależny od władz komunistycznych, a przede wszystkim od aparatu cenzury. Ruch ten szczególnie przybrał na sile po wydarzeniach w Radomiu i Ursusie w 1976 roku i trwał do upadku komunizmu w 1989 i zniesieniu cenzury w maju 1990 roku. Można powiedzieć, że ruch ten był swoistym fenomenem na ten okres wśród państw ruchu komunistycznego, ponieważ na niezmiernie szeroką skalę wykorzystywał maszyny poligraficzne, co skutkowało ogromnymi nakładami jak na publikacji jak na ten okres. I tak oblicza się, że w tych latach 76-90 ukazało się ponad 6 tysięcy książek i broszur, ponad 3,5 tysiąca tytułów czasopism i gazetek, tysiące druków ulotnych, plakatów ulotek. System komunistycznej cenzury stworzył obszerną listę zakazanych pisarzy, którzy uważani byli za niebezpiecznych dla systemu komunistycznego. Nie można ich było publikować w oficjalnym obiegu. Do właśnie takich pisarzy należał Józef Mackiewicz. Zbieram Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, która wspiera Bibliotekę Jagiellońską w gromadzeniu wydawnictw niezależnych. Znajduje się prawdopodobnie największa kolekcja książek autorstwa Józefa Mackiewicza, wydanych w drugim obiegu, ze znanych 23 tytułów różnych książek, które ukazały się w sumie 73 wydaniach poza zasięgiem cenzury, obejmujących twórczość zarówno literacką, głównie powieści i zbiór opowiadań, oraz publicystyczną. Biblioteka Jagiellońska posiada blisko 70, z czego w prezentowanej ekspozycji przedstawiamy 30 woluminów. Jeżeli chodzi o pierwszy utwór wydany autorstwa Józefa Mackiewicza, wydany w drugim obiegu, była to Kontra, wydana w 1981 roku, ale prawdziwy szczyt popularności twórczości tego pisarza miał miejsce w drugiej połowie lat 80., w szczególności w roku 1987 i 89. W 1987 w całym kraju ukazało się 15 wydań różnych tytułów, w tym trzykrotne kontry lewej wolnej i zwycięstwa prowokacji oraz dwukrotne w cieniu krzyża i jedno wydanie drogi donikąd. Z kolei w 1989 ukazało się 12 wydań różnych tytułów, w tym aż 5 sprawy pułkownika Sojedowa. Warto również powiedzieć, że najczęściej wydawane było zwycięstwo prowokacji, aż 8-krotnie w drugim obiegu, następnie 7-krotnie sprawa pułkownika Mięsojedowa, nie trzeba głośno mówić, oraz kontra, oraz 6-krotnie lewa wolna i droga donikąd. Warto nadmienić, że Józef Mackiewicz jest również współautorem obok Zdzisława Stala zbioru dokumentów pod tytułem Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, który przez lata stanowił podstawowe kompendium wiedzy o zbrodni katyńskiej i w drugim obiegu ukazało się kilkanaście przedruków emigracyjnych tego tytułu. Również artykuły Mackiewicza ukazywały się na łamach prasy niezależnej oraz w pracach zbiorowych. Jako przykład można podać zbiór Katyń, wybór publicystyki, który ukazał się w 1989 roku. Kończąc, pragnę jeszcze serdecznie zaprosić Państwa do fascynującej lektury książek Józefa Mackiewicza, które w większości są dostępne w czytelni Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego przy ulicy Syrokomi 21, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16 lub w gabinecie zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej. Z kolei pełny katalog wydawnictw drugiego obiegu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji www.sowiniec.com.pl. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Ja za zaproszę również na wystawę, która jest na parterze. A wśród tej wystawy możemy zobaczyć na przykład książkę wydaną w 1983 roku, gdzie na okładce jest wezwanie do solidarności z walczącym ludem Afganistanu, co w świetle dzisiejszych wydarzeń staje się dość przewrotne. Ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć o sytuacji, która miała miejsce w latach 80., gdzie i na tej krajowym chciałbym przedstawić proces przywracania do świadomości czytelników zarówno postaci, jak i twórczości Józefa Mackiewicza. Jak się bowiem okazuje, krakowskie środowisko opozycyjne lat 80. miało na ten proces niebagatelny wpływ. Ale żeby się nad tym zastanowić, musimy się przenieść jeszcze na chwilę w czasie do Wilna, gdzie przed II wojną światową spotkany na targu i spytany o narodowość chłop częstokroć odpowiadał, że jest prawosławny albo katolik. Chłopi nie znali pojęcia narodu, utożsamiali go więc z religią, jak go z powiem kulturowym sobie podobnych. Józef Mackiewicz na podobne pytanie odpowiedział kiedyś antykomunista. Antykomunista, czyli ten, kto stoi naprzeciw ludziom chcących zabrać to, jak pisał, z czym każdy człowiek rodzi się do życia. I dlatego trzeba ich zniszczyć i to nie zniszczyć w imię ojca i syna, ale w imię ratowania samego siebie. I jako antykomunista pochodzący z Europy Wschodniej, bo on tak swój kraj nazywał, był tej idei wierny całe życie. Przenieśmy się z trochę bliżej czasów współczesnych, w ostatnim dziesięcioleciu PRL-u. To był czas niezwykły, to była dekada eksplozji buntu i jego tłumienia, to był czas festiwalu Solidarności, politycznych mordów, dekada wojny, wrony za orłem pod starowymi chmurami stanu wojennego. W ten czas szarobórej codzienności, który się skończył wybrami czerwcowymi, w tą sinusoidę emocji, pokonując tym razem drogę znikąd. Twórczość Mackiewicza powoli wkracza i dociera do szeregowego czytelnika. Autor jest nieznany oczywiście szerszemu gronu czytelników, ma to związek z tym, o czym mówiła pani Justyna, czyli zapisem cenzorskim, który brzmiał, ja sobie pozwolę go przytoczyć, bo jest dość wymowny, w stosunku do niżej wymienionych pisarzy, naukowców i publicystów przebywających na emigracji, w większości współpracowników wrogich wydawnictw i ośrodków propagandy antypolskiej, należy przyjąć zasadę bezwarunkowego eliminowania nazwisk oraz zmianek o ich twórczości poza krytycznymi. Z prasy, radia i telewizji obok oraz publikacji periodycznych o nienaukowym charakterze. No i po tych słowach następuje dość długa lista, na której wśród wielu innych widnieje również nazwisko Józefa Mackiewicza. Jak wiemy, taki zapis powodował, że twórczość Mackiewicza znana i skądinąd oceniona na emigracji, otrzymał tam szereg nagród, wyróżnień, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, w PRL de facto nie istniała. I chociaż podobny los spotkał wielu wybitnych twórców, Mackiewicz był jednym z tych, którzy byli w szczególny sposób traktowani. To właśnie o nim w wpływowy w ówczesnym czasie krytyk pracy komunistycznej powiedział, że tematyka i polityczne uwarunkowania nie pozwalają w żaden sposób na przedstawienie książek czytelnikom. Ale było coś ważniejszego i coś, myślę, dużo ciekawszego, bo to nie tylko cenzorki zakreślać i partyjni pismacy sprawiali, że twórczość Mackiewicza się nie ukazywała wcale, albo w nikim nakładzie gdzieś drukowana pokątnie, bez komentarza, niezauważana. Jest to o tyle dziwne, że te same obostrzenia cenzorskie nie przeszkadzały dziełom Czesława Miłosza w docieraniu do szerszego grona odbiorców. Późniejszy badacz twórczości Mackiewicza pisał, że ruch niezależny, ruch wydawniczy, działający od 1977 roku, nie przejawia dla twórczości Mackiewicza żadnego zainteresowania. Pisarz nieznany wówczas szerszym kręgom nie mógł być przecież nieznany elitom opozycyjnym, sterującym niezależnym ruchem wydawniczym i współpracującym z nimi literaturowcami, literaturoznawcą i krytyką. Na pytanie, dlaczego tak się dzieje, skąd powody opozycyjnej cenzury, no to odpowiedź jest różna. To są częstokroć światopoglądowe lub wręcz osobiste powody. Wydaje się, że nie chciano dopuszczać do sytuacji, w której środowisko opozycyjne było zmuszone odpowiedzieć na krytykę z emigracji, w sytuacji, kiedy ktoś stamtąd, z wolnego świata, podważyłby ich autorytet. Pokutuje to do dziś dzień, bo no, do te środowiska w dalszym ciągu są wpływowe. Włodzimierz Wolecki, również biograf Mackiewicza, pisze, że odrzucenie Mackiewicza w PRL-u stało się jeszcze większe, żeby nie być ostateczne, gdy swą opinię rozszerzył, opinię krytyczną oczywiście, na działalność tzw. opozycji demokratycznej lat 70. Późniejszy inny z badaczy Mackiewicza określił w swojej bodaj pierwszej kraju rzetelnej prezentacji walorów pisarskich Mackiewicza, pan Jasiński pisze, że jeśli pominąć komunizm, nadrzędny cel ataków, Mackiewicz godzi zawsze w aktualny autorytet moralny, zawsze. Po wojnie w kilku pracach atakuje i Kościół, kardynała Wyszyńskiego za utrzymywanie kontaktu z władzami w Warszawie i pisał Zieliński w roku 1986, że logicznym posunięciem byłaby książka krytykująca kompromisowe posunięcia przywódcy Solidarności. No i tak naprawdę, jak się patrzy na Mackiewicza, no to on nie oszczędza nikogo. Można zareagować stwierdzenie, że oszczędził tylko żołnierzy antykomunistycznego podziemia lat 45-56, o czym pisze zresztą w listach do Zbigniewa Siemaszko. No, on uważa, że z komunistami się nie rozmawia, ponieważ sam fakt polemiki z nimi wciąga nas w taką abstrakcyjną orbitę i przynosi nas na płaszczyznę absurdu, z którego jest tylko jeden sposób przełamania i wybrnięcia. Trzeba strzelać. Po prostu. Do bolszewików trzeba strzelać. To są jego słowa. I z tego samego powodu na uznanie Mackiewicza prawdopodobnie mógłby liczyć wyłącznie KPN, może ruch dzisiejszego marszałka Sejmu, Solidarność Walcząca czy Komitet na Rzecz Stanowienia Narodu, a także kilka innych organizacji, które ze swoimi niepodległościowymi, często stawionymi na obalenie ustroju się programami, no pozostawały w mniejszości do pozostałych grup, które zakładały ewolucyjne, swobodne przejście, wchodzące w dialog z komunistycznym rządem, podawane były one wszystkie przez Mackiewicza bezpardonowej krytyce. Tak było w przypadku jednego z członków założycieli KOR-u, a według Mackiewicza komunisty polskiego, zamieszkałego i piszącego w Warszawie. Tutaj mowa o Jacku Kuronu. Mianem tym Mackiewicz go określił w 79 roku, kiedy książka Kuronia została nominowana do nagrody przyznawanej przez londyńskie Wiadomości, w skład jury, której wchodził właśnie Mackiewicz. Mackiewicz pisał, że nie chce zasiadać w zespole, który może nagrodzić, lub choćby rozpatrywać możliwość nagrodzenia książki warszawskiego komunisty i takiej PR-owskiej odmiany komunistycznego dysydenta. W późniejszym czasie wdał się, w tym samym czasie Mackiewicz równocześnie pozostaje w sporze, o czym mówił dr Korkuć, z Janem Nowakiem Jeziorańskim, bo Mackiewicz jest jedną z osób, która w otwarty i bezkompromisowy sposób krytykuje postępowanie i działalność Radia Wolna Europa. Mackiewicz znajdował się na jednej liście cenzorskiej z Janem Nowakiem, ale to właśnie Nowaka wyjątkowo bezlitośnie traktował w swojej broszurze Mówi rozgłośnia Polska Radnia Wolna Europa. On zarzuca Jeziorańskiemu, że i całemu radiu, że jest skutecznym instrumentem, który zwalcza zwalczanie ustroju w Polsce komunistycznej. Ten konflikt był tak silny, że interesuje się nawet nim Służba Bezpieczeństwa. No niestety jest to temat zbyt obszerny, żeby go tutaj poruszać. W każdym razie Nowak Jeziorański pisał w listach do Stefana Korbuńskiego, o czym również mówił pan dr Korkuć, że on nie może milczeć i zachować się biernie, gdy były kolaborant w roli opinion leader zabiera głos i Nowak wprost postawił, że wyeliminowanie Mackiewicza z niepodległościowej publicystyki politycznej uważa za rzecz bez porównania ważniejszą aniżeli cokolwiek innego. W innym liście pisze, że nie żałuje ruchu, który starał się wykonać wokół sprawy Mackiewicza. i ma nadzieję, że wypowiedzi Mackiewicza nie prędko będą drukowane w prasie emigracyjnej, a tylko o to powinno chodzić. No i tak to wyglądało. Oficjalnie, bijąc tą strunę kolaboracji, skutecznie wykluczano Mackiewicza poza krąg dyskusji. Aż przyszedł rok 81. 81, czyli czas ostatniej dekady komunizmu. Ja się spotykam z takimi opiniami, że te ostatnie lata PRL-u są jak film Hitchcocka, gdzie zaczyna się trzęsienie ziemi, a potem napięcie tylko rośnie. Można tak powiedzieć, ale to w zasadzie są tego pozory. O ile bowiem stan wojenny był trzęsieniem ziemi, o tyle można się pokusić o stwierdzenie, że później już było coraz nudniej i to nudniej w takim mackiewiczowym tego słowa ujęciu. Że Mackiewicz pisał, że charakterystyczne jest uzasadnienie komunizmu, które się słyszał od prostych ludzi, takich, którzy nie byli biegli w definicjach społeczno-politycznych. I pytali się, czemu wy nienawidzicie komunizmu? Oni odpowiedzieli, że nudno żyć. I to określenie obejmowało nie tylko nudę w tym dosłownym słowo znaczeniu, ale i nudę biedy, nudę strachu, nudę braku perspektyw, nudę jednostajności, beznadziejności życia niewartego życia. No i z tego, co możemy się dowiedzieć od ludzi, którzy pamiętają ten okres, no to chyba tak to rzeczywiście wyglądało. Nawet badania opinii społecznej z lat 85-87 pokazują, że ta postępująca beznadzieja w stanie wojennym i później, pomimo tego, że on się skończył, no to sprawiało, że rzeczywiście w tym kraju nie żyło się najlepiej. Jednak zanim marazm i przygnębienie takie połączone z tą permanentną nudą zdołały w obywatelach PRL wytworzyć stan całkowitego zobojętnienia i zorientować je jedynie w kierunku takiej egzystencji, oni przeżyli ten kilkunastomiesięczny festiwal wolności. No i za ten festiwal władza postanowiła im wojnę wypowiedzieć. Przepraszam, to wprowadzenie, ale to jest dość istotne, żeby pokazać, gdzie tam się odnalazł Mackiewicz. No, filarami stanu wojennego są dwa mity fundatorskie. Pierwszy, konstytuujący go, to w świadomości to jest to mniejsze zło. Mówi o tej groźbie sowieckiej interwencji, w obliczu której junta nie miała innego wyjścia, tylko ratować kraj. Drugi mit mówi o heroicznej walce, jaką podjęło społeczeństwo polskie. I w świetle dzisiejszej wiedzy można śmiało powiedzieć, że w pierwszym przypadku mamy do czynienia z mistyfikacją i zagrożenie sowieckie było żadne. O tyle w drugim jest sporo przesady, mówimy o tej walce i to w rozumieniu Mackiewiczowym, bo zbrojny opór nie nastąpił. On wychodził z założenia, że tylko zbrojny opór, jeśli wychodzimy z karabinami na ulicę i strzelamy do komunistów, no to możemy to uznać za zbrojny opór. Prawdą jest, że stan wojenny zainspirował do działania ludzi, którzy dotychczas się znajdowali na marginesie działalności opozycyjnej. Wspominam o tym dlatego, że to się wiąże w oczywisty sposób z tym, o czym mówię, z Mackiewiczem. Twórczość Mackiewicza pojawia się w stanie wojennym ze sprawą wydawnictw podziemnych, tworzonych zarówno z zakonspirowanych po 13 grudnia pozostałości wcześniejszych oficyn, jak i ze sprzętu, który jakoś udało się tam zakamuflować. Jak mówi Jan Rokita, bardzo wielu ludzi 13 grudnia, nawet wcześniej, spodziewając się czegoś złego, zamaskowało ten sprzęt. Potem się okazało, że znaczna część przetrwała i na tej infrastrukturze rozpoczęła się praca. W pierwszym okresie zarówno drukarze, jak i wydawcy to byli ci sami ludzie, co przed wprowadzeniem stanu wojennego, ale co istotne, inaczej widzi to ktoś inny. Biograf Mackiewicza Grzegorz Eberhardt, który stawia też dość przewrotną, także prosił uczestników tamtych chwil, żeby tutaj nie krzyczeli, że trzeba było działań Jaruzelskiego, trzeba było stanu wojennego, żeby się nie dowiedzieli o istnieniu innego niż Stanisław Mackiewicza. Trzeba było zaaresztować Michnika i innych szefów opozycji, trzeba było zaaresztować nadzorowaną przez nich poligrafię, aby tak zwani zwykli ludzie zmuszeni przez okoliczności nauczyli się drukować. I to ci zwykli ludzie zaczęli wydawać to, co im się spodobało, i Józef Mackiewicz zaistniał. I pisze dalej. Tak, pozytywna rola Jaruzelskiego w zaistnieniu w PRL-u twórczości Mackiewicza ciągle jest niedoceniona. Znajomość twórczości Mackiewicza stała się bliższa wielu tysiącom osobników mieszkających w PRL-u. Osobnikom, którym internowano autorytety twierdzące, że Mackiewicz zaistnieć może tylko po ich trupach. No bo to Adam Michnik powiedział, że Mackiewicza można wydać tylko po jego trupie. Odbyło się bez trupa Michnikowego. I z kolei Jan Rokita, który zresztą podobnie jak autor... Podobnie jak szef Stowarzyszenia NZS 1980, pan Jurkowski, drukowali Mackiewicza podziemnie, tak opisuje tamten okres, że niedługo po ogłoszeniu stanu wojennego Rokita nawiązał kontakt z Niną Karsow, która przysłała mu jakimiś tam tajnymi kanałami komplet książek Mackiewicza, których on nie znał i którymi książkami on się ewidentnie zafascynował. On powiedział o nich Jurkowskiemu i zaczęli przygotować je do druku. Pierwszą pozycją było nie trzeba głośno mówić, zwycięstwo prowokacji, droga do nikąd, lewa wolna, wreszcie sprawa pułkownika miasta Jedowa. Rokita twierdzi, że nie miało to nic wspólnego z aresztowaniem Michnika, bo on już wtedy był aresztowany. Ale to są już takie wewnętrzne dyskusje z tamtych chwil, których nie możemy zbyt wypowiedzieć. Nie powinien nas dziwić różny sposób patrzenia na tą samą sytuację obu uczestników podziemnego ruchu. Wspólnym mianownikiem może być z kolei to, że dla obu twórczość Mackiewicza, dla większości, była, jak mówi Rokita, Mackiewicz był modny. Powstało środowisko ludzi, którzy czytali te książki, jakieś mieli klubowe dyskusje tutaj w Krakowie. Nie wszyscy byli jednak tak optymistyczni, ponieważ pani Maria Zadęcka, którą będziemy tutaj jutro gościć, w swojej pracy magisterskiej, publicystycznej, prozatorska twórczość Mackiewicza, napisanej w 1984 roku, ubolewa nad faktem, iż pomimo szerokiego dostępu do wydawnictw emigracyjnych, twórczość Mackiewicza jest nieznana. No, do czasu. Czołem staje się przyznany pisarzowi pod koniec 1984 roku, kilka miesięcy przed śmiercią, nagroda krakowskiego kwartalnika Arka. Co do tego, czy wiedział o niej sam Mackiewicz, który umarł chwilę później, w 1985 roku, zdania są podzielone. Oprócz nagrody Arki, Mackiewicz otrzymuje inny prezent, jak wspomina tutaj przewowany przeze mnie Czesław Jurkowski. Wydrukowano 3 pierwsze egzemplarze, które od razu posłano do Londynu. To była droga donikąd, nie trzeba głośno mówić i wreszcie zwycięstwo prowokacji. Mackiewicz otrzymał te książki i po 3 dniach dostał wylewu i zmarł. Zdzisław Jurkowski się zastanawia, czy tak może bardzo przeżył to, że te książki wreszcie się ukazały. A na poważnie, pewne jest to, że moment przyznania tej nagrody jest chwilą, od której to rzeczywiście, jak pisze Mackiewicz, poszło. Śmierć autora nie przeszkodziła, a wręcz jak to bywa ze skandalami, nagrodami i zgonami, nawet pomogła w tym, żeby się ta twórczość mogła rozprzestrzenić. Fakt śmierci odnotowuje jedynie Tygodnik Powszechny. Podaje go na swoich falach również Radio Wolna Europa. Nekrolog w Tygodniku Powszechnym, dość skromny, tak wyglądał, został pierwotnie wykupiony przez grupę skupioną wokół wydawnictwa X, czyli między innymi Zdzisława Jurkowskiego i Jana Rokite, którzy w imieniu tego wydawnictwa X zanieśli do Tygodnika Powszechnego jako jedyny w Polsce nekrolog Mackiewicz. Oni chcieli go komercyjnie wydać i podpisać go tak, jak można było troszeczkę, prawda, w tym czasie oszukać cenzurę, przyjaciele twórczości. Po naradach redakcja Tygodnika Powszechnego uznała ten podpis za prowokacyjny i poprosiła, żeby zmienili go na przyjaciele. Rokita stwierdził, że no, trochę im głupio podpisywać, bo przecież nie są przyjaciółmi Mackiewicza, no a tak zostało. Redakcja wydrukowała to na własny koszt i tak oto ukazał się jedyny w prasie oficjalnej nekrolog Mackiewicza. I śmiechem historii jest to, że gazeta, która, ta sama gazeta, która odmówiła uczczenia nekrologiem wodza i nauczyciela nas pracujących Józefa Stalina, jako jedyna opublikuje nekrolog uczci jednego z największych wrogów ludu, Józefa Mackiewicza. Mackiewicz istotnie musi w tym czasie wracać do łask, ponieważ niewiele ponad miesiąc po tym Trybuna Ludu, obojętna do tej pory na Mackiewicza, w artykułach poświęconych pisarzowi pisze, że takie pisarstwo siłą rzeczy nie może być wyrazem realizmu politycznego, ani też ambicji realistycznego demistyfikatorstwa. Ja to odczytuję w taki sposób, że to jest sygnał do opozycji, aby nie przychodziło jej do głowy czerpanie inspiracji z Mackiewicza. W obu artykułach jest mowa o obsesjach, fobiach i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, po dziś dzień takie opinie funkcjonują w niektórych środowiskach, nawet zdawałoby się Mackiewiczowi ideowo bliskich. Cezary Michalski w latach 90. konserwatywny, teraz dość mocno lewicujący publicysta, wpisuje się w tą retorykę, mówiąc, że antykomunizm Mackiewicza zakłada współpracę Polaków z Żydami, Ukraińcami czy Niemcami, a całkowicie wyklucza na przykład gomułkowski nacjonalizm. Ale wracając do lat 80., to wcale nie psuło wszystko jednak opinii pisarzowi, który w tamtym czasie staje się jednym z najbardziej poczytnych autorów. Jak podaje Bolecki, dzieła Mackiewicza były wówczas na drugim miejscu przedrukowanych pozycji emigracyjnych. Nowo powstałym wydawnictwom, które powstały po ogłoszeniu stanu wojennego i później, udało się wyzwolić ze stereotypów środowiskowych, które nakładały na Mackiewicza anatemę. Czytelników nie brakowało i tak naprawdę to, o czym pisze Marek Nowakowski, obecny członek kapituły Nagrody imienia Mackiewicza, ci młodzi ludzie, którzy wtedy byli pozbawieni tej głowy, która była w jakiś sposób internowana i nie było z nią kontaktu, oni musieli sobie sami, często po omacku i z oporami, wyzwalać się ze stereotypów, uprzedzeń i fobii wynikających z tej wieloletniej presji. I co ciekawe i intrygujące jest to, że w oficjalnym dyskursie, że wyzwalał ich ten, którego w oficjalnym dyskursie o wszelkie maści fobie i uprzedzenia oskarżano. Mackiewicz staje się głosem niesłyszanych, tych niegodzących się na kompromisową politykę opozycji. W opinii Andrzeja Friszkę Mackiewiczowski antykomunizm to wizja PRL, która neguje i lekceważy ewolucję tego systemu. W związku z tym neguje także próby działania na osłabienie, na opozycję wewnętrzną i wreszcie na zewnętrzną w tym systemie. Dla Mackiewicza nie jest ważny rok 56 i nawet negocjacje stają się uwikłaniem. No, czy negocjacje były uwikłaniem, no to można mówić dużo. Wystarczy przeczytać ostatnią książkę redaktora Graczyka o Tygodniku Powszechnym i sprawdzić, czy warto było płacić cenę przetrwania. Ludzi myślących w ten sposób Mackiewiczowski zaczyna po 81 roku masowo przybywać. To jest spowodowane stanem wojennym, tym rozczarowaniem, pogłębiającym się marazmem i tak naprawdę stan wojenny przerwał po raz kolejny komunikację społeczną. To oraz represje, odstrzelania, bicia, więzienia za czynną walkę, pogodzenia całego narodu i wydzielenie na kartki, jak za okupacji, doprowadziło do osłabienia samoorganizacji i woli oporu. Gdy władze uznały, że społeczeństwo dojrzało do operacji, a dłużej czekać się nie da, to pojawiły się postulaty radykalizacji wystawiane przez młodą opozycję. Rozpoczęto coś, co nazwano spektaklem Okrągłego Stołu. Niemniej jednak, gdy tego dojdzie, na łamach Arki ukaże się obszerny esej. Tak naprawdę jedyny w tym czasie esej poświęcony myśli politycznej Mackiewicza. Esej autorstwa Jana Rakity, Myślenie polityczne w cieniu Mackiewicza. Jest to o tyle istotne, przepraszam, że ten esej jest pierwszą próbą w latach 80. analizy myśli Mackiewicza pod kątem jej przydatności i użyteczności w polityce. Jak pisze Rokita, Mackiewicz przez swoją antyschematyczność i przedstawienie całkiem innego światopoglądu na opisane dotąd dość zero-jedynkowo kwestie zaburza świadomość historyczną. On tak jakby prowadza w umysłach tych młodych ludzi dysonans poznawczy. On Rokita pisze, że te niezwykle atrakcyjne doznania młodego obywatela PRL musiały być niejednokrotnie przyczyną właśnie dysonansu poznawczego. Oto się bowiem pojawia ktoś, kto swoją twórczością wyważa drzwi do mauzoleum takiej narodowej pamięci, przewraca eksponaty, przy tym negą cały toczący się od kilku lat proces budowy opozycji demokratycznej. Ktoś, kto ze wzgardą traktuje wszystkie ruchy intelektualne, polityczne i nie będąc przy tym ani marcowym docentem, ani komunistą. Wręcz przeciwnie, jest antykomunistą tym zoologicznym, no, takim serwisyjskim wzorcem antykomunisty. Jakbyśmy pojechali do Serbii i chcieli zobaczyć jednostkę, jeden antykomunista, no to tam trzeba by postawić Mackiewicza, bo to rzeczywiście był ktoś taki. Mackiewicz uczy gnozy, jakby ten cały świat, który jest wokół nas, był oparty na kłamstwie założycielskim. I na bazie tej nauki powstaje swój Rokity. I Rokita pisze, tam wyraża takie postulaty. Pierwszy postulat, który stawiam przed polską myślą polityczną dnia dzisiejszego, jest postulatem ideowym. Wyraża się palącą potrzebą ugruntowania w polityce polskiej zasady naczelnej. Zasadą tą powinien być uniwersalistycznie rozumiany antykomunizm. Drugi postulat, jak pisze Rokita, trzeba by w świetle idei antykomunizmu wartościować, oceniać sprawy konkretne, aby ta idea stała się generalnym wyznacznikiem dla wszystkich pomysłów politycznych. Aby jej treść dzień po dniu, tydzień po tygodniu przekładać na działania poszczególnych grup społecznych, czasem na poszczególnych ludzi, aby to inspirowało polityczny czyn. Jednak to, jak widać, Rokita wyklucza to, o czym pisał Mackiewicz najmocniej, czyli tą jego ideę magnum, tą zbrojną walkę. Ten rozumiany uniwersalistycznie antykomunizm, który według Rokity ma być azymutem działaniach politycznych, jest jakimś takim kryterium oceny procesów, a nie wezwaniem do zbrojnej walki. Na bardzo podobnym stanowisku stają historycy literatury, między innymi profesor Janusz Chłabiński, który mówi, że to, że Mackiewicz pisze, żeby strzelał do komunistów, to nie znaczy, że on by strzelał, tylko on mówi o pewnych mechanizmach tego systemu. No ja się z tym nie zgadzam, bo Mackiewicz był człowiekiem, który do komunistów strzelał i to dość celnie, o czym można poczytać w Ulewie Wolnej. Słowiński twierdzi, że strzelanie to ekstremum, końcowy argument w walce z komunizmem, jednocześnie nie przedstawia konkretnie, podobnie jak moim zdaniem Rokita, żadnego innego pomysłu na pokonanie bolszewików bez zawierania z nimi ugody. O tej ugodzie pisze szeroko Rokita, który zdaje się widzieć doskonale różnicę między politycznym kompromisem a tą ugodą z bolszewikami. Po latach rozmawiałem z Janem Rokitą na ten temat i on mówi, że w tych czasach likwidacja komunizmu stawała się ideą nadwartościową, ideą, która miała służyć ludzkości jako takiej, człowieczeństwu jako takiemu, a nie jakiemuś krajowi, niepodległości, wyzwoleniu. Czyli nie takim tradycyjnym wartościom jak służby polskie powstania, tylko idei człowieczeństwa. Idea komunizmu była antropologiczną, taką bardziej filozoficzną niż polityczną. Rokita też wspomina, jak twórczość Mackiewicza żyła w tym okresie i on przedstawiał jako rzeczywiście inspirującą, gdzie Mackiewicz był ciekawy z punktu widzenia historycznego, jako interpretator historii, na inny sposób od tego wszystkiego, o czym ci ludzie się uczyli i co widzieli zarówno w szkołach, jak i w tej podziemnej, w podziemnych wydawnictwach. I jako filozof polityki, jako antropolog, Mackiewicz był bardzo bliski młodym ludziom. I to było coś bardzo ciekawego, jakaś nowa myśl, że widać było, że się za tym kryje wielki człowiek, który chodzi własnymi drogami, ale te drogi jakoś nie przecięły się jeszcze z drogami, którymi chodziła opozycja. I jak pisze Rokita, to było fascynujące, bo dla młodego człowieka nonkonformizm jest najbardziej fascynujący, a Mackiewicz był par excellence nonkonformistyczny i par excellence antykomunistyczny. Tak naprawdę, co się tyczy tego zbrojnego powstania, bo mówiąc o Mackiewiczu, trudno od tego uciec, bo był to człowiek, który rozumiał strzały do komunistów jako jedyną, ja tutaj się nie zgadzam z Rokitą i ze Słowińskim, jako jedyną ewentualność. No to Rokita mówi, że taki pomysł w latach 80. to był kompletny brak wyobraźni politycznej. I poza jednym dziwacznym tekstem Kuronia, skądinąd nie wiedzieć, dlaczego go napisał, nie było w niezależnej publicystyce argumentacji na rzecz narodowego powstania. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, było zero społecznej atmosfery do tego typu zachowań, a po drugie, ogół społeczeństwa i Kościół i tak naprawdę 100% opozycji tego typu pomysły uważało za prowokację ubecką. O ile więc Mackiewicz mógł mieć rację w tym sensie, że według Rokity, że wojna mogła obalić komunizm, o tyle według Rokity nie mogło tego uczynić powstanie. Na koniec się okazało, jak pisze Rokita, że w centralnej sprawie w ogóle nie miał racji, bo komunizm się rozsypał sam z siebie wewnętrznie i już. No, ale patrząc na późniejsze rozgrywki, które doprowadziły do okrągłego stołu i analizując przez pryzmat tych postulatów postępowania II Solidarności, no to ja się zastanawiam, czy rzeczywiście stał się ten antykomunizm dla opozycji tą ideą nadrzędną. Ja mam wątpliwości. To jednak były działania w obrębie zastanych możliwości i realiów politycznych. Trudno powiedzieć, czy to jeszcze była kontynuacja myśli Mackiewicza, czy nie, bo on sam wbrew pozorom pod koniec życia rewidował poglądy i to, o czym mówiliśmy wcześniej, że może coś pisał o Solidarności, no to istotnie pisał. Pisał tak. Wstrząsy wewnętrzne w bloku sowieckim, jeśli się rozszerzą, mogą się przeistoczyć z ilości w jakość. Przy sprzyjających okolicznościach zewnętrznych mogą doprowadzić do obalenia komunizmu. Opozycja częściowo manipulowana przez partię przy jej wzroście ilościowym może się nagle przeistoczyć w wielki zbiorowy okrzyk przeciw sowiecką władzą. Okrzyk, który zrobi się jak wicher, przeskoczy granicę nie dla pojednania społecznego, ale dla wyrzucenia ze społeczeństwa od razy komunistycznej. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, pisał Mackiewicz w sensie prowokacji. No, chyba tak się stało, no, ale pozwolę sobie na drobną dygresję. Otóż przez Europę nie przetoczyła się jakaś spektakularna fala, taka zmywająca komunistów. I chociaż tak było, no to zmiany miały miejsce i to zmiany o charakterze dziejowym. Blok sowiecki, a wraz z nim komunizm wreszcie upadł. Pewne sygnały mówiące o tym, że jednak było to zwycięstwo prowokacji, są podnoszone do dziś. No, bo jakby zareagował Mackiewicz na wieść, że oto po upadku Związku Sowieckiego w większości krajów postkomunistycznych, w tym w Polsce, w niewyjaśnionych okolicznościach w latach 90. ginęli ludzie nieprzyjaźni władzy, tacy jak Michał Falcman czy Walerian Pańko, że prezydentem Polski przez 10 lat jest człowiek podejrzewany o kontakty ze szpiegami rosyjskimi i współpracę z PRL-owską policją polityczną, czy prezydentem, a następnie premierem Rosji zostaje agent KGB twierdzący, że upadek Związku Sowieckiego był największą katastrofą geopolityczną. Ten sam Mackiewicz pisał, że pisał wcześniej, dużo wcześniej, o Chruszczowie. Chruszczow na oczach cywilizowanej ludzkości obwieszany jest wieńcami w Indiach jak święta krowa. Kładziony spać do łóżka po królewskiego we Francji, a zdrowie jest tak cenione, że tych emigrantów, których nie zdążył wymordować, deportuje się na wyspę, bo czasem wroga manifestacja nie zepsuła mu apetytu. I pierwsi mężowie stanu wolnego świata ściskają mu serdecznie rękę, wnoszą kielichy na bankietach, życząc mu długich lat. I choć się mówi, że historia się powtarza jako farsa, to akurat w przypadku Putina trudno się z tym zgodzić. Powyższe odniesienie do tej historii najnowszej było o tyle istotne i konieczne, że jeżeli chcemy się zastanowić, czy antykomunizm w tym ujęciu proponowanym przez Rokitę i przez część opozycji krakowskiej również miał coś wspólnego z twórczością Mackiewicza, to jest istotne do ukazania polaryzacji postaw. Są tacy autorzy opracowań, którzy uważają, że my wciąż żyjemy w PRL-u założonym przez krytykowaną przez pisarza skoncesjonowaną opozycję i to nie mówi byle kto, bo to mówi jeden z badaczy twórczości Mackiewicza, pan Błonkowski, który mówił, że żadnego odrodzenia nie było, a jedynie miała miejsce ewolucja systemu PRL-owskiego, jak ktoś słusznie określił, jedynie powstała druga PRL. Sam Rokita zapytany przeze mnie, jak jego zdaniem Mackiewicz odebrał te zmiany w bloku wschodnim, odpowiedział, że to jest kompletne gdybanie, no oczywiście jest, ale Rokita mówi, że gdyby Mackiewicz doszedł w lat 90. to byłby prawdopodobnie przeciwnikiem ideowym Okrągłego Stołu i prawdopodobnie po odzyskaniu przez państwo realnej niepodległości upadku Związku Sowieckiego przyczyniłby się do legitymizacji nowej rzeczywistości. Czy mam rację? Nie wiem. Ja też nie wiem, ale chyba jest tak, jak mówi dalej Rokita, że Mackiewicz nie spodziewał się, że na czele Związku Sowieckiego stanie bardzo politycznie słaby przywódca, jakim był Gorbaczow, który nagle to imperium rozłoży. Przypuszczenie w połowie lat 80., że na czele Związku Sowieckiego stanie ktoś, kto rozwali to imperium własnymi rękami, musiało się wydać absurdalne. Kiedy przyszedł Gorbaczow, myśmy w Polsce też się tego nie spodziewali, a tak się stało. I to jest w pewnym sensie przypadek historyczny. Pojawiają się władcy, którzy rozwalają swoje imperia. I choć Związek Sowiecki był kolosem na glinianych nogach, to bez rozwalającej siły, jaką dał Gorbaczow, on mógł trwać. Mógł się bronić, a nie zrobił tego. I to według Rokity był czynnik, którego Mackiewicz absolutnie nie mógł przewidzieć. No i to tyle tak naprawdę. Analizując twórczość Mackiewicza i recepcję tego, o czym on pisał w latach 50., dochodzimy do wniosku, że gdzieś, nie wiem czy dzięki jego twórczości, czy z jakichś innych powodów, gdzieś rozwarstwiły się w latach 80. te dwa nurty opozycji demokratycznej i część, która poszła w tą stronę niemackiewiczową, moim zdaniem w dalszym ciągu jest w jakiś sposób odpowiedzialna za to, że książki Mackiewicza leżą tylko w gablotach, w uczelniach i słucha o nich osób kilkadziesiąt, a w bibliotekach są praktycznie niedostępne. Tyle ode mnie. Chciałbym jeszcze powiedzieć o ulicy Józefa Mackiewicza, co w dość obrazowy sposób pokazuje, w jaki sposób się z Mackiewiczem walczyło, ale to myślę, że jest temat już na inne wystąpienie. Także ja serdecznie Państwu dziękuję i poproszę pana Adama Kalitę, żeby powiedział coś.
Nie zamykamy oczywiście spotkania, jeżeli Państwo będą chcieli zabrać głos, tak jak Ty, to oczywiście zapraszam. Na tym kończymy pierwszą część. Przepraszam, że nie było Pana Mariana Zapcińskiego, ale pilne sprawy rodzinne zmusiły go do tego, żeby się tu nie pojawić. Zapraszam dzisiaj na godzinę 18 na spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem i jutro o godzinie 14 do Kolegium Witkowskiego UJ na dalszy ciąg konferencji, później panel w Jamie Michalika o godzinie 18. Jeszcze raz dziękuję, oddaję Tobie Krzysztof głos.
Ja mam taką uwagę do stowarzyszeń, które przygotowały to spotkanie poświęcone wielkiemu pisarzowi Mackiewiczowi. Na samym początku dowiedziałem się, że telewizja publiczna nie wypożyczyła filmu, odpowiedziała odmownie na to, więc dla Mackiewicza nie tam tylko mówić, ale prawda była najważniejsza. Jeżeli ktoś próbuje cenzurować filmy, które ludzie mogą oglądać, no to świadczy o cenzurze i ja po prostu się dziwię, że nie organizatorzy nie zareagowali na to. Mogę powiedzieć, że to jest nie jedyny film, bo tam jest pełno pułkowników. Myślałem, że pułkownicy, te filmy, które leżą na półkach, skończyły się razem z PRL-em, ale III Rzeczypospolitej, jak widać, to też jest zjawisko normalne. Z tym, że ja uważam, że w takim przypadku, kiedy telewizja publiczna, która przecież ma pewne posłannictwa, więc zarówno i pluralizm polityczny i wolność słowa i nie ma miejsca w tym przypadku na cenzurę, to spodziewałbym się, że organizatorzy zaprotestują przeciwko temu i zapytają się, no i jaki był powód, czy tym powodem nie może być odpowiedź, bo nie chcą akurat.
To znaczy, to nie tak wyglądało, tylko telewizja przedstawiła nam cenę, którą... cenę za emisję, która po prostu przerastała nasze zdolności organizacyjne, bo tam może Grzegorz powie...
A nie ma cenzury, jest problem ekonomiczny, tylko wolny rynek pod tytułem praw autorskich. Telewizja wyceniła pokaz taki, znaczy niekomercyjny, zamknięty, nazwijmy to badawczo popularyzatorski na parę tysięcy złotych łącznie za obydwa filmy, więc to akurat organizatorów nie stać było i to jest prozaiczne powiedzenie.
Nie, dla mnie... Ja to po prostu zupełnie inaczej interpretuję, bo media publiczne, jeżeli by to zrobiły media prywatne, których sens istnienia jest, żeby robić pieniądze, to ja coś takiego mogę uznać. Natomiast media publiczne mają misję tego, żeby ten pisarz, żeby ta prawda była znana, bo ten pisarz był zakazany, on w ogóle nie istniał w PRL. Tego pisarza w ogóle nie było, czyli telewizja publiczna powinna w ramach swojej misji ten film udostępnić za darmo, więc nie mówię o żadnych pieniądzach, więc tu należy protestować, jak oni w ogóle śmią liczyć jakiekolwiek pieniądze za to, że te stowarzyszenia pozwalają lepiej wypełnić misję, tą co telewizja publiczna robi, więc to powinni się cieszyć, że coś takiego jest i ja uważam, że nie należy przechodzić na tym do porządku dziennego, że akurat nie mamy pieniędzy, bo telewizja publiczna liczy pieniądze, więc na coś takiego nie ma zgody, bo oni utrzymują się z podatków przede wszystkim z naszych, a poza tym, jeżeli im nie wystarcza, to też im rząd daje pieniądze, czy Sejm, ale z naszych podatków. Czyli jakim prawem oni w ramach tego, co nie robią, bo nie pokazują, że któreś stowarzyszenia biorą to na siebie, więc muszą, więc dla mnie należałoby to zaprotestować zarówno pisemnie, jak i tam przejście do telewizji na przemionki i powiedzieć, że na to po prostu nie ma zgody, czy do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Dworaka, który cenzuruje, co mogą ludzie oglądać, a czego nie mogą, jacy dziennikarze mogą się pokazywać na antenie telewizji publicznej, a jacy nie mogą, więc tutaj od tego są posłowie, żeby ich odwiedzić i od tego jest Sejm, żeby do takich rzeczy nie dochodziło, jak teraz do nich, że mamy cały czas do czynienia z cenzurą. Przecież już w Podpolitei ja nie sądzę, żeby Józefowi Mackiewiczowi, on by się przecierał, gdyby żył, to by przecierał oczy ze zdziwienia, że społeczeństwo na to nie reaguje. No, takie rzeczy na nie powinny mieć miejsca.
Czy myśmy wyszli troszeczkę dalej niż pan proponuje, bo w związku z tym, żeby ominąć tego typu zagrożenia, to stworzyliśmy Kino Odkrywców Historii i cotygodniowe seanse będą właściwie od jutra, od godziny 18. Pierwszym filmem będzie Lis z Polski. Film, który zresztą zrobiony dla telewizji holenderskiej, nie miał emisji w żadnej z telewizji polskich, ale nie obrażamy się na to, nie uważamy, że to jest kwestia cenzury, są pewnie inne różne powody. W związku z tym ten film będzie dostępny, będzie do obejrzenia w siedzibie IMKI, czyli na Prowoderskiej 8. Prowoderskiej 8, co środę 18, przedpołudniowe seanse będą lekcjami historii dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, więc jakby próbujemy wyjść ponad to wszystko i będzie tam mnóstwo ciekawych filmów, często nieznanych, a często znanych, ale również opatrzonych dobrym komentarzem. Zresztą będzie to miało formę dyskusyjnych klubów filmowych, więc zapraszamy, oczywiście na to nie obrażam się. Pewnie protestować można, tylko że trzeba jakby sobie zdiagnozować dokładnie problem, żeby nie mylić się w określeniu, bo na określenie pod tytułem cenzura oczywiście podniosą się głosy, że cenzury nie ma, bo de facto nie problem cenzury tu był, tylko problem ekonomiczny postawiono, więc teoretycznie gdybyśmy mieli worek pieniędzy, to ta dzisiejsze nasze spotkanie, konferencja mogła zakończyć się filmem. Niestety nie było wolnych paru tysięcy złotych i tak naprawdę to był ten. Przy czym adresatem też nie jest telewizja Przemionki, bo nie ona jest właścicielem, tylko drugi program i rozgraniczajmy jakby podmioty. To też jest ważne, żeby nie robić krzywdy ludziom, którzy na to nie zasługują. To taka uwaga na marginesie. precyzujmy sobie dokładnie tych przeciwników, a nie rzucajmy to na odlew, bo wtedy rzeczywiście nic nie osiągniemy. I to tyle gwoli tego problemu.
Ja sobie pozwolę odpowiedzieć ad vocem, ponieważ sądzę, że nie zostałem zrozumiany, a poza tym to, co usłyszałem odpowiedź, to zdaje się, że kolega po prostu nie rozumie tego, co to są media publiczne, jakie mają zadanie, bo nie chodzi o to, żeby społeczeństwo sobie budowało równoległą świadomość do telewizji publicznej i telewizja nie pokaże, no to my będziemy pokazywać, to zorganizujemy kina, będziemy tam wyświetlać, mamy internet, możemy tam robić.
Dziękuję bardzo.
Dla mnie to jest postawienie takie sprawy, że partie polityczne mogą rządzić telewizją chcą i telewizja będzie wypełniać polecenia partia. Telewizja ma służyć całemu społeczeństwu.
Telewizja ma służyć całemu społeczeństwu. Dziękuję bardzo za tę uwagę. Zapraszam wszystkich na klub wtorkowy i ze swojego miejsca jeszcze pragnę podziękować, jeszcze jest mowa o pieniądzach, internetowemu domowi maklerskiemu z siedzibą w swoim rynku, który wsparł nas finansowo. Dzięki temu ta konferencja mogła się odbyć. Zapraszamy dziś wieczorem na spotkanie z Radkiem Michalkiewiczem. Przypuszczalnie, jak to mówi młodzież, będzie ostra jazda, więc zapraszamy o 18:00 klub wtorkowy Świętego Tomasza 35 klub. Dziękuję bardzo, do widzenia.